zaczynamy lewatywę mózgu. Audycja, w której nikogo nie ma dzisiaj na czacie z jakiegoś powodu. Na żywo Martin Lechowicz. Ja mam takie spóźnienie wredne. No, w końcu ktoś mówi cześć. Pierwszy raz się zdarza, żeby nikt nie powiedział nic przed audycją. Jest Juxi, Victor, Lady Voland i mówi, że ja jestem. Po prostu nic nie mówi, nic nie mówi. Myślicie, że co? Że jak ja się przeprowadzam, to już nie możecie, nie będziecie nie mówić tu? Że ja tu tak sam będę siedział i gadał sobie do tego kamery tutaj, co tu palcem pokazuje? Że możecie sobie tak, bo ja się przeprowadzam, to ma jakieś prawa tutaj macie? Nie macie żadnych. No i można dzwonić do audycji na numer 221-228-104. Ostatni raz ten numer jest w tej audycji, bo firma, która ten numer sprzedaje, dostaje w prezencie tego palca. I będzie inna firma, która nie dostanie tego palca w prezencie, tylko dostanie pieniądze. Ale umiarkowaną ilość. Tak, bo podwyżka cen o 800% to jest troszeczkę przesada, uważam. No i można dzwonić też do Wielkiej Brytanii. Numer tam lokalnie 753303, dwie dychy. A najlepiej przez stronę enklawa.net. Na tej stronie jest guzik, który jest magiczny. Jak go naciśniesz, wdusisz, to dzwonisz do mnie, a ja mówię cześć, jak leci i w ogóle. Dziś jestem jakiś dziwnie niebieski. Czekajcie, ja to zmienię. To jest niedopuszczalne, żebym ja był tak aż niebieski. Będę bardziej taki może czerwonawy, co? Może... To nie, teraz już mam żółtaczkę. To może taka coś pomiędzy tym a tym. Dobra, może być. Nie, jeszcze tak. Dobra. Dobra, dzisiaj w tym odcinku chciałem o aktach prawnych porozmawiać. Za dwa tygodnie od razu zapowiadam, że będzie tutaj audycja wcześniejsza o 2 godziny z powodu takiego, że będę gadał z gościem z Indonezji. Gość będzie i on opowie, dlaczego Indonezja jest rajem korwinowskim, rajem korwinizmu. Tam korwiny dostają orgazmu, jak tam jeżdżą, tam chodzą na ulicy korwiny, sprzedają parówki. Podobno. Nie wiem, co tam jest jeszcze, ja się dowiem, jak z nim będę gadał. A że będę gadał na żywo, on jest w Indonezji, to muszę być troszkę wcześniej, czyli o polskiego czasu, godzinie 6. Wiem, co to jest za niegodziwa czas, godzina, co za niegodziwa godzina. Dopiero człowiek w Polsce otwiera pierwsze piwo albo pierwszą flaszkę wódki, zależy, co robi. No, dobrze, więc tak, Wiktor mówi tak, jeśli chcesz pogadać z kimś na swoim poziomie, to rozmawiaj sam ze sobą. O, nie godzi się tak obrażać ludzi z Indonezji, którzy tam pojesz z hali do raju korwinistycznego mieszkać. Opowiedzą wam nam za 2 tygodnie, także wbij sobie w budzik, że 30, a może za 3 tygodnie, raz, dwa, trzy, no nie wiem, 30 albo 23 maja będzie ta rozmowa. A dzisiaj jest o prawie. No, chciałem jakieś historyjki ze świata COVID-a, wojny albo czegoś, ale to się wszystko nudne robi, tym bardziej, że się przeprowadzam i mam w dupie, powiem wam szczerze, bo jak się człowiek przeprowadza, to wszystko inne przechodzi mu w dół i w końcu ląduje w tej dupie i ma wszystko w dupie. No, tak to jest na świecie, że są wielkie rzeczy się dzieją, a ty się tylko przejmujesz tym, że masz przeprowadzkę, albo że tam dziewczyna cię rzuciła, albo ty rzuciłeś dziewczynę, albo coś tego typu. No i to jest zdrowe. Zdrowe jest, bo ludzie w Polsce zwłaszcza za bardzo się przejmują wielkimi rzeczami. A propos wielkich rzeczy, zacznijmy audycję o prawie. I tak, ja mam takie pytanie, zagadkę dla ludzi na czacie. Jak myślicie, ile jest w Polsce aktów prawnych? Co to jest akt prawny? Akt prawny to jest akt, w który stworzy prawo. Głupia definicja. Dobra, nie wiem, jaka jest definicja. Nieważna jest definicja. Na czuja i zdrowy rozum to jest taki zeszycik, albo gruby, albo cienki, w którym są spisane różne tam regułki, że jak zrobisz to, to dostaniesz to. To trzeba, tego nie wolno. No i to jest taka jedna książka. Ile takich książek jest? Najważniejszym aktem prawnym w Polsce jest konstytucja i na tym się kończy przeważnie wiedza przeciętnego Polaka. Dobrze, to wszyscy znamy jeden akt prawny. Niektórzy jeszcze ze dwa by wymienili, ale ile ich jest, jak myślicie? Radio One FW czy coś mówi, około 20 tysięcy. No to żeś trochę przesadził. Ja mówię, nie mówię, ile jest przepisów, nie ile jest paragrafów, tylko ile jest aktów prawnych, ile jest książek z przepisami. Konstytucja to jest jeden dopiero. Dobra, wymienię drugi, żeby było przykład. Kodeks karny to jest jeden akt prawny, jeden. Kodeks cywilny, już wymieniłem wam trzeci, to jest trzeci dopiero akt prawny. I tam są różne takie kodeksy, na przykład o, kodeks drogowy, to jest akt prawny, oczywiście. To ile wszystkich jest? Czy samorządowych też? Czekajcie, samorządowe nie, jest samorządowe? Nie no, trochę są. Też mam tutaj, bo mam całą listę, dlatego chciałem powiedzieć, znalazłem listę aktów prawnych wszystkich, nigdy nie widziałem takiej listy i teraz ją mam dopiero i sobie podziwiam, jakie są przeróżne prawa w Polsce i ile ich jest. Jest coś tam, no rozporządzenia są, Rady Ministrów, tego jest dużo dosyć, ustawy wszystkie są aktami prawnymi, no dotyczące samorządów to też, no ale to są tylko akty prawne. Samorządy nie generują aktów prawnych, tylko no na przykład jak jesteś w szkole, nie, i dyrektor ci mówi, że jest kodeks ucznia, to nie jest akt prawny, tylko to są jego chore pomysły na to, jak ma żyć człowiek, niewolnik w szkole, zmuszony konstytucją, aktem prawnym do tego, żeby zostać niewolnikiem w tej szkole. To nie jest akt prawny. To ile? Radio 20 tysięcy, nie, zwariowałeś. Szarobury 666 tysięcy, ty już zwariowałeś, a do tego odbiło ci na punkcie religijno-fanatycznym. Lifetime palenia w kominku. Nie, nie. Nikt tego naprawdę nie wie, Wiktor mówi. Nieprawda, wiem, ja wiem, jest lista. Regulamin podróżowania kolejką linową się nie liczy. A wiesz, aż sprawdzę, kolejka. Kolej. Nie, nie, ale nie ma takiego, czekajcie, są kolejki linowe? Nie, koleje państwowe, o transporcie kolejowym ustawa jest na przykład, nie ma. Ale wiesz co jest? Powiem ci, jest taka fajna, jest ustawa? Nie, tego też nie. O, akt archiwalny jest, rozporządzenie ministra infrastruktury i rozwoju w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznik kolejowych z drogami i ich usytuowanie. Serio, jest taki akt prawny. Aż go przeczytam, rozporządzenie. Po prostu minister się specjalne prawo wygenerował, w którym jest, no jest, jest paragrafów dobre, ile? 95, ile? 80, no coś koło tego paragrafów na temat skrzyżowań linii kolejowych i bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie. Długie jak jasna cholera i wszystko szczegółowo. Na przykład żłobki na przejazdach znalazłem. W ogóle lektura, zamiast czytać jakieś telenowele, zamiast koty oglądać na Facebooku, to normalnie ludzie poczytajcie z akty prawne, tak losowo sobie weź do poduszki. Na przykład znajdujesz paragraf 36 rozporządzenia ministra o tych skrzyżowaniach i co tam masz? Że żłobki na przejazdach kolejowo-drogowych powinny spełniać łącznie następujące warunki. I masz na przykład szerokość mierzona 14 mm poniżej górnej powierzchni główki szyny dla linii kolejowych normalnotorowych i szerokotorowych oraz 10 mm dla linii kolejowych wąskotorowych osiągnięta przez właściwe ułożenie nawierzchni drogowej powinna wynosić nie mniej niż... I na studiach sprawa właśnie dostajesz takie pytanie. I teraz powiedz, no, nie mniej niż powinna wynosić ile? Milimetrów. 60 milimetrów. Ale w torach prostych i naukach o promieniu 350 metrów lub większym. A już w naukach o promieniu 250 metrów do 350 metrów, no to 70 mm powinna wynosić ta szerokość mierzona 14 mm poniżej górnej powierzchni, bla, 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 kitam. A jeszcze jest 80 mm powinna wynosić nauka o promieniu mniejszym niż 250 metrów. No i co byśmy zrobili bez ministra struktury i rozwoju, który pierdyknął nam paragraf 36 pod tytułem żłobki na przejazdach, dzięki któremu ludzie jak te debile nie budują tych żłobków w szerokości na przykład 90 mm. Nie, to by było dobrze, ale na przykład jakby zbudował 75 mm na łukach o promieniu mniejszym niż 250 metrów, no to nie żyjemy wszyscy. Bez tego rozporządzenia. No tak jest, no. No i to musi państwo się tym zajmować, panie. Co ja ci poradzę? No bo jak nie, to co? No i teraz, jak na przykład coś ci tam nie pykło i nagle się zrobił milimetr różnicy, to ty co, musisz iść napisać do ministra, no i za to płacimy w podatkach. Cieszysz się? Ciesz się. Albo 37 paragraf, super fajne rzeczy. Konstrukcja pod torze. Sprawdzę, czy ktoś jeszcze słucha tej audycji, że z nudów uciekł. Wiktor mówi, czy do tego żłobka można oddać bajbusa? Otóż nie wiem, gdzieś tam na pewno jest napisane. Wiktor też mówi, że czytał dużo aktów prawnych z powodu COVID-ów. Stary COVID-ów. Patrz, ile tu jest ciekawszych aktów prawnych. Na przykład konstrukcja podtorza. Bo to może to robili ci sami ludzie, co w tym kawale o wojsku było, że z czego się składa dzida. Dzida się składa z przeddzidzia, zadzidzia i dzidy właściwej chyba. Nie wiem. To tu jest na przykład konstrukcja podtorza i to już nie jest kawał, to jest prawdziwy obowiązujący paragraf 37. Konstrukcja podtorza w rejonie przejazdu kolejowo-drogowego powinna być taka sama, jak bla, 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 ta i taka i coś tam. No i dużo tego jest. No, to więc zostawiłem wam tu czas, żeby ktoś wreszcie powiedział, ile jest aktów prawnych w Polsce. Naprawdę, tych różnych właśnie ustaw i tego. No więc jest ich, patrzę do ściągi, popoliczyłem, 916. Z 916 tych wszystkich książeczek do przeczytania. Jak ktoś chce być kompletnym prawnikiem, znającym całe prawo w Polsce, to ma do przeczytania 916 wszystkich aktów prawnych. A teraz te, które obowiązują człowieka, to nie, to dalej jest tych 916, ale te, które są najważniejsze w Polsce, to trzeba je znać. To tak ogólnie wiedzieć, że w ogóle one są, że, bo to obowiązuje człowieka, każdego teoretycznie. W praktyce to tak, jak się tam... Problem na przykład polega na tym, kiedy sędzia nie zna tego całego prawa, no musi sobie przeczytać na bieżąco, nie? Albo jakiś tam prokurator, adwokat i w ogóle... A policjant w ogóle nie ma szans znać tego prawa. Przy okazji, weźcie się zlitujcie nad biedną milicją. Co ja powiedziałem, policjant? To nie z tej epoki jestem. Nad milicją. Zlitujcie się nad biedną milicją, bo ten milicjant przecież nie ma szans najmniejszych nauczyć się na pamięć 216 książek pisanych nudnym językiem o skrzyżowaniach dróg wąskotorowych, kolejek z czymś tam innym. No przecież jak on to ma zrobić? No ale na szczęście, tak naprawdę to tych najważniejszych aktów jest 15 w Polsce. I tak sobie powiem, tak z grubsza. I to są tak, uwaga, mówię, uczę was. Słuchaj, matury, jak ktoś w ogóle nie wie takich rzeczy, to nie powinno być matury dla niego. Powinien być zakaz wstępu na studia i zakaz pracy, bo tylko po studiach jest praca prawdziwa, bo bez studiów jest nieprawdziwa praca i nieprawdziwe pieniądze. Takie z eurobiznesu się tylko ludziom daje. Więc tak, najważniejsze, Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej. Jaki jest drugi najważniejszy akt prawny w Polsce? I w ogóle, zawsze, wszędzie. Kodeks cywilny. Zgadł ktoś? Ile się pyta Szarobury jest stron w tych wszystkich aktach prawnych? No zależy jaki. Kodeks cywilny to jest taka cegłówka. I karny taka cegłówka. A konstytucja dosyć taka mała książeczka. Na przykład widziałeś konstytucję? No, nie? No. Wiktor pyta, czy milicjant może dać mandat za zbyt niskie podtorze? No właśnie może. To jest najgłupsze w Polsce, że niby teoretycznie wszystko zostało zorganizowane tak, że powinno działać, a w praktyce nie ma szans. Bo policjant może dać mandat, ale ten mandat tak naprawdę ty możesz nie brać i powiedzieć, ja się nie zgadzam, bo ten milicjant nie wie w ogóle, o czym mówi, nie przeczytał prawa i daje na czuja. Idę do sądu i idziesz do sądu. I sąd nagle sprawdza, se czyta, panie, o co chodzi? Bierze milicjanta, mówi, za coś pan mu dał mandat? Mówi, ileś milimetrów tam? Mi się zdawało, że to ten tor jest za krótki tutaj. No i biorą, szukają i patrzą i mówi, nie, tutaj jest napisane przecież wyraźnie w tym akcie prawnym numer 713, że w paragraf 78, że tu ma być 5 milimetrów czegoś tam. Milicja mówi, a to przepraszam, to się pomyliłem. No i wszyscy zajmują się takimi pierdołami tylko dlatego, bo milicjanci są nadgorliwi i dają mandaty, nie znając prawa i nie rozumiejąc go. Zresztą to też nie jest ich wina, tylko ich przełożonych. To są najgorsze mędy, szefowie milicjantów, bo to oni im każą, wysyłają tych chłopków różnych na polowania, żeby rozdawali mandaty. I mają wracać, mówi, bez mandatów mi tu nie wracaj. Milicjant idzie, no i co ma teraz? Nie wie, komu daje mandat i za co. No i on tak próbuje udawać, że on wie. I tak zastrasza tych ludzi biednych. Mówi, mandat za to będzie. Chodzisz pan w zielonych majtkach. A on mówi, a ja nie wiedziałem. No to panu mówię. Mandat za chodzenie w zielonych majtkach. No i teraz jak jest przytomniejszy gość, to mówi, podstawę prawną proszę mi tu podać. Milicjant wtedy czerwienieje i albo zmienia strategię, że robi dobra, no to idź pan. Albo coś tam innego. Milicjanci znają tylko jeden akt prawny, tak naprawdę ustawę o policji się tak nazywa. Nie wiadomo dlaczego, bo to są przecież milicjanci. No ale ich dotyczy ustawa o policji i tam na przykład jedną z ważniejszych rzeczy, którą muszą wiedzieć, jest to, że milicjant musi się legitymować, jak do ciebie podchodzi, to musi powiedzieć dzień dobry, no dobra, tego nie mówi ustawa, ale musi powiedzieć, jak się nazywa, skąd się tu wziął na tej ziemi, i na żądanie musi podać to na żądanie tego gościa, którego chce sprawdzić co tamtego, ma podać podstawę prawną zatrzymania i tak cię zapyta, mówi dzień dobry, cię milicjant i widzisz, że on jest jakiś lewy, najpierw to sprawdź, czy to nie policjant, bo z policjantem się inaczej postępuje, z policjantem mówisz dzień dobry i tak dalej, bo on jest po twojej stronie. Także się dogadaj normalnie, gadaj z człowiekiem i nie od razu szastaj tutaj paragrafami, ja panu pokażę, tylko weź i pogadaj, to jest człowiek i on ci chce pomóc, to jest policjant. Ale jak ty czujesz, że to nie jest policjant, to jest milicjant, to ty wiesz, że on służy państwu, on to jest tylko robotem na posyłki od wyjątkowych kanali, którzy go tam posłali, bo jaki zdrowy człowiek zostaje komendantem milicji z własnej woli. No czasem nie ma wyboru, no różnie bywa, no, ale przeważnie to jest łajza do kwadratu, nie? No bo jest milicjant, to jest taka łajza, która służy państwu, a nie ludziom. Za covidyzmu mieliśmy okazję zobaczyć tę różnicę właśnie. Przeważnie zasłania mordę jakąś majtkami czy inną szmatą, żeby człowiek go nie rozpoznał, bo uczciwy człowiek się nie wstydzi swojej twarzy, dlatego ja mówię bez żadnych masek i się podpisuję, mówię kto jestem, nie mam nic do ukrycia, jestem uczciwy, zwyczajny człowiek, trochę głupi czasem albo taki siaki, ale odpowiedzialność biorę za te swoje słowa. A milicjant nie bierze żadnej odpowiedzialności, dlatego on nie musi mieć twarzy, on nie ma nazwiska, on ma tylko mundur i on może robić wszystko, bo to on nie odpowiada za nic. No i wysłała go taka łajza do kwadratu, bo ona już może decydować o czymś, a ten na dole nie może. Więc rozróżniaj, jak spotykasz. Jak milicjant, no to pamiętaj, że masz tu całe prawo i on to prawo akurat zna, bo musi. Więc musi ci powiedzieć, kto to jest, skąd jest, żebyś go mógł znaleźć i zawołać pod do sądu pana sędziego, powiedzieć, to ten pan milicjant zrobił mi kuku. A ja się z tym nie zgadzam, bo mi się wydaje, że nie ma takiego prawa. No i zobaczymy, kto miał rację. Zawsze warto iść do sądu, uważam. No chyba, że jest coś totalnie oczywiste, albo nie masz czasu. To nie warto. Ale ja lubię. Fajnie się wygrywa w sądzie, ja wam powiem. Nawet jak nic z tego nie masz, to takie fajne uczucie jest. Poza tym, na coś muszę wydać te pieniądze, nie? A w Anglii jak się fajnie wygrywa? W Anglii się super wygrywa w sądach. Tylko gorzej jest, żeby coś potem z tego było. Bo na przykład wygram jedną sprawę, mam tutaj wyrok, że sąd każe komuś coś, oddać mi pieniądze. No i ja mogę chodzić sobie z tym i mówić, hej, wygrałem w sądzie. No ale ten gość mi nie musi oddawać, tylko bo to jest jego dobra wola, czy on mi odda, czy nie. On wie, że sąd mu kazał, ale on może odda, może nie. No i teraz, żeby to teraz oddał, to jest całkiem inna bajka. Ale nieważne. Sam fakt jest fajny, że sąd powiedział, że Martin, masz rację. Mi się to podoba. No, więc dobra. Najważniejsze ustawy, jakie to są? Pytam się. Czy ktoś już coś napisał? Nic na czacie, nie wiecie o prawie. Nic! A chamstwo w ogóle. Słuchaj pan, ile jest aktów prawnych w Anglii? Szarobury się pyta. Tego nie wiem. Chyba nawet więcej, bo w Anglii prawo nie jest kodeks takie, jak się to mówi? Prawo jest inaczej skonstruowane. Ono nie jest skodyfikowane, że wiesz, konkretne przepisy, punkty tego, lista, tylko ono jest precedensowe. Prawem staje się każdy wyrok sędziego, który potem następni sędziowie uważają za precedens i uważają, że to już jest to prawo. Prawo jest takie zwyczajowe, jakby praktyczne, że jak coś już się przyjęło w społeczeństwie, to się tego trzymamy. Bardzo ciekawa koncepcja, bardzo dobrze się sprawdza w praktyce, bardzo praktyczna. i fajna, uważam, lepsza niż... No, a w Polsce to jest taki kodeks rzymski, czyli jak napisane, tak się trzymamy, mamy nie myśleć, tylko jechać według przepisów. I to jest teoretyczne bardzo. No, ma swoje plusy, ale ja nie lubię. Wolę dużo bardziej angielskie. Zresztą praktyka pokazuje, że jednak mimo różnych wad tego podejścia amerykańskiego i angielskiego, bo to ta sama kultura prawna, albo w Australii, czy coś, wszędzie, gdzie była Wielka Brytania, no to mimo minusów, to jest jednak w praktyce lepiej działa. Anglicy uważają, że to strasznie źle wszystko działa w tej Anglii, no ale oni dlatego, że oni dupy z Anglii nie ruszają. Oni ewentualnie jeżdżą sobie na plażę do Hiszpanii i z powrotem. No i tyle. Nie znają słowa po hiszpańsku oczywiście i zresztą w Hiszpanii też nie widzą, tylko widzą te plaże i hotele czy co tam. No więc Anglik nie ma bladego pojęcia o świecie. To jest bardzo smutne, bo to kiedyś ci ludzie przecież rządzili połową świata. No i to tak coś chyba wiedzieli. Wiedzieli, że są gdzieś Indie na przykład. No a teraz nie wiedzą, że są Indie już. No dobra. Jest nowe prawo, mówi Wiktor. Jeśli nie podasz w zeznaniu, czym ogrzewasz dom, to dostaniesz 5000 złotych kary. No może jest, może nie jest. Ale słuchajcie, o prawach. Żeby ludzie tak serio wiedzieli w Polsce, na czym stoją, to trzeba pamiętać tak. Są najważniejsze akty prawne, trzeba się orientować, że są i trzeba by je znać z grubsza, przynajmniej nazwy i co w nich jest. I to jest tak, konstytucja. To jest podstawowe prawo, według którego, do którego wszystkie inne prawa, akty prawne muszą się dostosować. Wszystkie. Bez wyjątku. Znaczy, bez wyjątku, chyba że ustawa zasadnicza, czyli konstytucja, mówi, że jest wyjątek. No i niestety w Polsce konstytucja jest tak zrobiona, że robi wyjątek od wszystkiego. Na przykład konstytucja mówi, nie wolno obywatela polskiego więzić. Chyba że w wyjątkowych okolicznościach i ustawa wtedy mówi inaczej, to wtedy można. Albo że każdy w Polsce ma prawo do sądu, kiedy go oskarżają w dwóch instancjach. A na dole oczywiście, chyba że w wyjątkowych sytuacjach tego i tamtego, to się to nie i ustawa decyduje inaczej. Czyli gdyby to była konstytucja i jakieś były zasady, to by, no to by na przykład sytuacji covidowych nie mogło być w ogóle, bo to jest wszystko sprzeczne z tymi z konstytucyjnymi zasadami. No ale że to wszystko jest takie mdłe w Polsce i tak zależy, a może w tej sytuacji, a może to jest ważniejsze, a może tamto. No i tak se wszyscy dyskutują i ostatecznie człowiek zwykły, taki jak ja, nie ma bladego pojęcia, czy postępuje zgodnie z prawem, czy przeciwko. Bo nie wiadomo, bo prawo jest tak zrobione, że jest takie... Że, a może trochę tak, a może trochę nie tak. No i radź se. Coraz skomplikowane się zrobiło. Jedno prawo mówi, wolno przechodzić, wolno iść w prawo, a drugie mówi, nie wolno iść w prawo. Jedno mówi, nie wolno przejść na czerwonym świetle przez jezdnię, a drugie mówi, w wyjątkowych sytuacjach, kiedy jest uzasadnione, to wolno. A trzecie mówi, jakie to są uzasadnienia i że są uzasadnienia do uzasadnień, wyjątki od uzasadnień do uzasadnień. I teraz radź se, panie, z tym. No i teraz się człowiek pyta, chłop ze wsi, to mogę czy nie mogę? I prawnik mu zawsze w Polsce powie, to zależy. No. Ale naprawdę mu nie powie, bo jak mu powie, to już przekracza swoje uprawnienia i zawsze powie, tak naprawdę ja nie mogę panu nic powiedzieć, bo to jest, to już by było traktowane jako coś tam i nie. Zawsze tak mówią, że to nie jest porada prawna, bo porada prawna to już ma swoje skutki prawne i ogólnie nawet poradzić nikt nikomu nic nie może, tylko takie, każdy mówi swoje zdanie. Najważniejsze jest zdanie sędziego, który jest na twojej rozprawie. Problem na tym polega, że prawie nigdy do tej rozprawy nie dochodzi. Także idziesz sobie po ulicy bez maski, jak człowiek. Załapuje cię milicjant zamaskowany jak bandyta i mówi mandat. A ty mówisz, w dupie mam ten mandat, ja znam swoje prawa. Milicjant mówi, tak? A ty mówisz, tak. To milicjant mówi, a ja daję mandat, idź pan do sądu. Ty mówisz, tak, to idę do sądu. I właśnie większość ludzi nie idzie do sądu, tylko mówi, dobra, ile ten mandat, mówi. Mówi, 50 zł. Pfff, 50 zł. 500 panu dam. A ile jest za obrazy policjanta na służbie? 200 zł. Ty, wuju, mówi do policjanta wtedy, mówisz na przykład, a ile jest za naplucie milicjantowi w mordę? 500 zł. No to masz tu pan 1000. No i może dwa razy jeszcze, albo zrobić prezent koleżance. No to takie jest prawo. Nie, ja to teraz się wcale nie wygłupiam. Naprawdę są żenujące niskie kary za takie różne rzeczy i pamiętam, jak Kamil Cebulski, to było jego ulubione chyba hobby. Znacie Kamila Cebulskiego? Kontestacje razem byliśmy i on prowadzi dalej programy i opowiada o przedsiębiorczości, prowadzi Asbiro. Jest ten gość, widziałem zresztą sam na własne oczy, jak doprowadzał milicjantów do stanu czerwoności na ryju. Serio był gość czerwony od tego, jak Kamil zupełnie nie okazywał mu szacunku. Zupełnie, w ogóle się go nie bał. Tak się wsiowy milicjanczyna, jak się to mówi taki, bo jest... Jest na przykład, no dobra, milicja, niech będzie taka łajza wioskowa, strasznie się chciał do czegoś przyczepić, dać mandat. Ja widziałem, jak dał ten mandat, Kamil się śmiał z tego wszystkiego i pojechał, a potem spędził najbliższe kilkanaście miesięcy na łażeniu od sądu do sądu i wysyłaniu odwołań i pozwów i uzasadnień i wszystkiego i zatrudnił cały aparat państwa do tego, żeby rozpatrzyć sprawę, czy dostał słusznie mandat za brak haka w samochodzie. Bo milicjant się tak ubzdurał, że znalazł coś. Zawsze coś znajdzie. Ma dyżurne jakieś przepisy. Za brak, tak naprawdę to było za brak tego, że Kamil się nie bał. No i tak naprawdę to było wszystko śmieszne zupełnie, bo Kamil ma tyle pieniędzy, że mógłby sobie rozbić ten hak na łbie tego milicjanta i skopać go pewnie, napluć mu i zabrać mu broń i robi co chce i kara by była, nie wiem, 10 tysięcy złotych czy coś, Kamil by powiedział, w dupie mam i poszedł do drugiego. No więc ja nie polecam takich zabaw, bo strata czasu, szkoda czasu wszystkich, ale on lubił, Kamil wtedy lubił. Chciałem też pokazać, jak bardzo w Polsce państwo jest papierowe, co mu się udało w Polsce. Marnie. Więc ja nie wiem, o czym ja mówię teraz, sorry, prawdziwe historyjki wam opowiadam, tak, żeby nie było. Muszę zapytać Kamila, czy tak było. Pisał w blogu, więc... No. Wracając do czata na chwileczkę. W Polsce jest tak rozwinięta ochrona danych osobowych, na przykład, przypomniał Wiktor, że jak idziesz na osiedle i szukasz mieszkania znajomego, to go nie znajdziesz, bo nigdzie nie ma nazwisk na domofonach. No, na przykład. Tak. Polski Jaro mówi tak, ale to policja musi iść do sądu, a nie obywatel, który dostaje mandat. No, obaj muszą iść do sądu. Chodzi o to, że jak nie zapłacisz tego mandatu, nie zgadzasz się z milicją, albo nawet z policją, to ta sprawa trafia do sądu. Taka jest generalna zasada życia w państwie prawa cywilizowanym. I to jest skandal w Polsce straszny, że ludzie tego nie rozumieją. Ludzie myślą, że milicjant jest sądem. Jak dostajesz mandat, to jest wyrok. To nie jest wyrok, to jest propozycja. I ty możesz ją zaakceptować albo nie. Jak jej nie zaakceptujesz, to dopiero to idzie do prawdziwego sądu i tam dopiero się okaże. I chodzi teraz o to, że mało kto tam idzie i nie wiadomo, co jest prawem, bo za mało ludzi chodzi do sądów. Ludzie, idźcie do sądu. O te wszystkie maski, sraski, o wszystko, co się nie zgadzasz. Masz podejrzenia, że coś nie tak, idź do sądu. No bo drogie, będą mnie ciągać po sądach. Co znaczy ciągać po sądach? Jak idziesz do sklepu po pomidora, to mówisz, że cię ciągają do sklepu po pomidora. Ja nie mogę, że przejść się nie możesz do budynku, zobaczyć, co tam się dzieje ciekawego. Rozprawa sądowa jest bardzo ciekawa rzecz, troszkę nudnawa z drugiej strony i jakieś takie, no dekoratorów wnętrz, to tam nie ma w tych sądach za fajnych i ludzie trochę ponure mordy trochę mają, ale ogólnie jest dosyć ciekawe przeżycie jednak. No, myślę, jak większość spraw jest dosyć prosta i to nie są jakieś wielkie, skomplikowane sprawy o grube miliony, bo wtedy to może trzeba już tych adwokatów. Też nie wiem, co sobie ludzie ubzdurali w Polsce, że do wszystkiego musisz mieć prawnika. Nie musisz mieć prawnika. W ogóle. Do większości spraw nie musisz mieć prawnika. Zresztą za proste sprawy. Od razu zaczynasz od prawnika i płacenia za byle co. No, chcesz to płacić faktycznie. Prawnik jest po to, żeby ci oszczędzić czasu i wysiłku, bo nie musisz sam czytać tego nudnego prawa. A może w ogóle uczyć się czytać. Większość ludzi troszeczkę nie za bardzo z literkami radzi. Nie wszystkie literki też zna dobrze. No to wtedy tak, idziesz i już, no płacisz za usługę. Ale w większości przypadków to nie musisz, bo to nie jest aż takie, znowu trudne. No jak jest sprawa o to, czy milicjant sobie coś wubzdura i wymyśli, a nie ma podstawy prawnej, albo jest tak żenująco nielogiczna, no to się nie masz co zastanawiać, tylko iść, napisz po prostu, co myślisz Idź z tym do tego sądu i już. Się zawołają, powiedzą, gdzie przyjść, o której. Przyjdziesz, się zapytają, o co ci chodziło, i to wyjaśnisz, o co ci chodziło. Już, nie musisz się bać wszystkiego. Ty przegrasz może, bo niczego nie będziesz wiedział, to będziesz wiedział za drugim razem. Idź se do tego sądu. Przekonanie jest takie, że prawo jest tak zawiłe i pełne pułapek, mówi Wiktor, że normalny człowiek nie jest w stanie tego zrozumieć. No może, no znaczy jest w stanie zrozumieć, ale są takie przepisy, gdzie są wyjątki czy coś. Dużo różnych jest wyjątków. No to może być, no wiem, ale to w większości przypadków, które dotyczą nas, zwykłych ludzi, to nie jest aż takie znowuż trudne. No i nie ma się co ten od razu bać. No, ludzie się lubią bać i tyle. Dobra, wracając do takiego głównego treści tego odcinka, to chcę powiedzieć o głównych aktach prawnych. Żeby to było powiedziane, żeby ludzie wiedzieli, że Martin wie, nikt inny nie wie, na YouTube, a Martin wie, to mądry człowiek jest, bo wie, co to jest kodeks cywilny i kodeks karny. No właśnie, więc tak, najważniejsze akty prawne. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej jest. Kodeks cywilny to jest zestaw przepisów długi i gruby, który reguluje sprawy pomiędzy ludźmi. To jest zawsze najważniejszy kodeks, najważniejszy akt prawny w każdym kraju cywilizowanym. I to właściwie powinien być jedyny akt prawny w kraju, który, no bo reszta powinna nie być... Nie powinno być prawo, tylko umowy między ludźmi albo zwyczaje. Kodeks cywilny jest najważniejszy, bo on reguluje, jak się sądzić z innym gościem. To jest taki kodeks, który mówi, że jak ty komuś nadepniesz na nogę, to jakie odszkodowanie się należy za to, że komuś nadepłeś na nogę? Znaczy on tobie, no nie? Albo jak komuś strasz psem na trawniku, jak mówi film Dzień Świra. No to właśnie to jest sprawa między tym obsrywanym, czy właścicielem domu, pod którym nasrano psem, a właścicielem psa wyżej wymienionego srającego. To jest właśnie uregulowane w kodeksie cywilnym, co się wtedy dzieje. No i jest tam na przykład napisane, ja wam zaraz coś tam znajdę przykładowo, jakiś tam artykuł, żeby było widać. To jest bardzo długi kodeks, on ma 1000 ponad artykułów. I co tam, weźmy co, umowa leasingu, odebranie dzieła, umowach jest o dzieło, takie różne sprawy. Pojęcie ceny maksymalnej, co to jest, dobra, to jest o tych umowach, zasada swobody umów, trafiłem na bardzo ważny artykuł, 353. Który mówi tak. Strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swojego uznania. Widzieliście takie coś? Byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości, naturze stosunku, ustawie, ani zasadom współżycia społecznego. O, to są te wyjątki. Czyli możecie się umawiać, generalna zasada jest, że możecie umawiać się jak chcecie, chyba że nie możecie. To wtedy nie. Ale generalnie możecie. I bardzo to jest pozytywne i wolnościowy artykuł 353, który sponsoruje tą audycję. No. No i takie różne sprawy są. Trochę to jest szczegółowe jednak, ale to warto czasem wiedzieć, bo nie musisz od razu całego czytać. Możesz sobie poszukać. W tych czasach właśnie prawem powinni się interesować ludzie częściej, bo jest bardzo łatwo coś znaleźć. Robisz sobie, patrz, otwierasz akt prawny, taki cały kodeks cywilny mam na ekranie. Naciskasz Ctrl F i szukasz sobie pies. No i wyszło ci przyspieszenie. Dobra, nie ma nic o psach. Ale co może o czym byś chciał wiedzieć. Na przykład ktoś mi nasrał. Sranie. Niestety nie ma. Defekacja. Może widzisz, też nie. No to widzisz, nie da się. Może uryn. Też nie. Może coś nieprzyzwoite, brzydkie słowa, bluzgi, nie ma, nie ma, no dobra, nie masz, nie da się znaleźć nic, to się zgadzam. No to sorry, to nie będzie dużo. Nie, to jest nudne trochę, ale jest bardzo ważne niestety, on reguluje wszystko, jak coś nie wiesz, jak z kimś coś, to tam trzeba szukać. Dalej kodeks cywilny, albo nie, najpierw będzie kodeks, i teraz jeszcze jedna rzecz, kodeks cywilny. Jeżeli jest sprawa w sądzie i ona należy do kodeksu, podlega pod kodeks cywilny, to w sądzie jest, nie ma oskarżonych, jest pozwany i nie ma oskarżyciela, ani czegoś takiego, ani bo nie ma nawet przestępstwa. Jest sprawa o coś i jest pozywający i pozwany. To znaczy gość, który się zgłasza, że ja chcę coś od drugiego faceta, on pozywa. I drugi facet jest ten pozwany, którego wołają, bo to on srał tym psem. Także nie mylcie tego, bo oskarżony to jest tylko w ramach kodeksu karnego. Kodeks karny to jest taka dziwaczna troszkę rzecz, w której są przestępstwa. Przestępstwa są w kodeksie karnym. Są przestępstwa i nie oskarżającym jest właściwie państwo. Państwo ściga według kodeksu karnego oskarżonych ludzi. Ten, którego ściga, nazywa się oskarżony. A oskarżycielem jest, w sumie wszyscy są, państwo jest, no tak naprawdę. No i tak jest w kodeksie karnym. Karny proces toczy się z urzędu, czyli sam z siebie. Zaczyna się proces karny od tego, że zgłaszasz, że na przykład minister Niedzielski zapuścił się ludobójstwa. Znajdujesz w kodeksie karnym, proszę pana, o, odpowiedni fragment, idziesz z tym do sądu albo do prokuratury z papierkiem takim i stawiasz mu. I to jest tyle, nic się więcej nie obchodzi, reszta się toczy w ramach państwa. I nic nie płacisz za to przy okazji. No. Kodeks karny jest bardzo ciekawy, bo każdy może oskarżyć każdego o co chce i wtedy państwo się tym zajmuje za darmo, czyli za nasze pieniądze. Ludobójstwo jest. Artykuł 118, już bardzo znalazłem. Zobaczymy, czy dotyczy covidyzmu. Kto w celu wyniszczenia w całości lub w części grupy narodowej, etnicznej, rasowej, politycznej, wyznaniowej lub grupy o określonym światopoglądzie? Zgadza się. Ja mam światopogląd, że nikt nie ma prawa mnie szczepić, ja nie chcę się szczepić, jest taka grupa ludzi. No więc w celu wyniszczenia w całości lub w części takiej grupy dopuszcza się zabójstwa, to nie. Albo powoduje ciężki uszczerbek na zdrowiu osoby należącej do takiej grupy, to tak, już tak, przez zamknięcie służby zdrowia, to podlega karze jakiej? Pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 12. Karze 25 lat pozbawienia wolności albo karze dożywotniego pozbawienia wolności. Czyli minister odpowiedzialny za rozpieprzenie służby zdrowia, która doprowadziła do wyniszczenia w części grupy o określonym światopoglądzie, złamał artykuł według mnie 118, ludobójstwo. I co ja teraz robię jako obywatel? No teraz ja powinienem wziąć tutaj długopis ten i napisać nim, że zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez ministra Niedzielskiego i paru poprzednich też ministrów i powiedzieć tak, że ja uważam, że złamali artykuł 118, ludobójstwo i teraz muszę uzasadnić, czemu ja tak sądzę. No bo ja powiem tak, bo widziałem w telewizji, że minister zrobił prawo. Nie, dobra, widziałem w telewizji, to jest do dupy uzasadnienie i nikt tego nie będzie chciał sprawdzać. Ale mogę znaleźć przepis, rozporządzenie ministra Niedzielskiego, które tu gdzieś pewnie jest, według którego, które powoduje to, że zepsuł służbę zdrowia i doprowadził do ludobójstwa. No i to jest uzasadnienie. No i już, podpisuję, wysyłam, bawcie się dalej, zobaczymy, co się stanie. I tak by w normalnym kraju, tak by to działało. Prokuratura powinna się tym sprawdzić najpierw, czy to, co ja tu napisałem, to nie jest jakieś są pierdoły. Bo pierdół nie rozpatrujemy. No, w sumie mają rację. Jeżeli to ma uzasadnienie, czyli logicznie, na logikę to ma sens i są jakieś argumenty, no według mnie są, no to sprawa idzie do sądu. I mówią, panie Niedzielski, pan się będziesz tłumaczył, wzywamy na, będzie, że jesteś pan oskarżony o ludobójstwo, artykuł 118 kodeksu karnego i idziemy do sądu. Bardzo fajnie. A co ja robię wtedy? Nic, ja se popcorn robię, nie? I nalewam sobie Coca-Coli. I bo z założenia i zgodnie z konstytucją rozprawy w Polsce sądowe są jawne. Więc oczywiście zaraz tam przyłazi, mówimy o normalnym kraju jakimś, przyłazi tam stado dziennikarzy, żeby patrzeć, jak się toczy rozprawa o ludobójstwo ministra, bo to jest ciekawe. A my se oglądamy w telewizji. I ja jestem bardzo zadowolony, bo ja zacząłem całą historię. I teraz ja się pytam, dlaczego nikt tego nie napisał w Polsce? Jeszcze tego zgłoszenia o zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. Nie wiem. Nie wiem, dlaczego ja tego nie napisałem, bo ja nie mieszkam w Polsce, trochę głupio tak teraz, nie moja sprawa. Ale dlaczego ty tego nie napisałeś? Napisałeś? Kto, czy ktoś zgłosił zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa? Z artykułu 118 kodeksu karnego z was. Wiktor mówi tak, ale minister Niedzielski nie podlega polskim sądom, co już zostało sprawdzone w praktyce. A widzisz, i Wiktor dotknął bardzo przykrej sprawy, czyli praktyki. W praktyce zarządza prokuraturą kolega Niedzielskiego, czyli jakiś tam inny minister, i on jak zobaczy takie zawiadomienie, to powie i wyrzuci do kosza. No i co z tego wynika? No nic, jeżeli tak się dzieje, to znaczy, że państwo w Polsce, prawo w Polsce nie obowiązuje, więc cały ten odcinek jest gówno warty i dlatego się w ogóle nie dziwię, że jest tak mało słuchaczy przy tej audycji, bo w dupie można mieć w Polsce całe prawo, skoro ministrowie mają w nosie te wszystkie przepisy, które są niby obowiązujące, a tak naprawdę idziesz, robisz co trzeba, zgodnie z logiką, sensem i godnością i rozumem człowieka, albo odwrotnie, a oni to wyrzucają do śmieci. Wiktor mówi, było już to powiadomienie. Było zawiadomienie? No to było. No i co się stało? Się nic nie stało, nie? No to widzicie. Tak. Co to tam więcej? No więc dupa. Troszeczkę. Dobra, i to była kwestia kodeksu karnego. Udział w masowym zamachu jest. Bardzo fajne są rzeczy do poczytania. Dyskryminacja, artykuł 119. Jest tak, że to stosuje przemoc lub groźbę bezprawną. Groźbę wobec grupy osób lub poszczególnej osoby z powodu jej przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, politycznej, wyznaniowej podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Widzisz, jak grozisz Murzynowi, to podlegasz tej karze. I można cię oskarżyć i tak dalej. Tak to powinno dziać. Dzwoni telefon. Ciekawy jestem, o czym będzie ten telefon. Cześć! O.
Cześć Martin.
Źle mówię? Co mówię źle?
Źle mówisz? Nie, właśnie słucham cię i zastanawiam się, jak podpiąć to pytanie, bo mam takie pytanie z dupy, więc jakby nie patrzeć trochę w tematyce programu.
Bardzo dobrze.
Nie wiem, czy tak?
No.
Zastanawia mnie, jak ty do tego podchodzisz, bo pewnie masz jakieś skomplikowane i wyszukane zdanie na ten temat.
Aha.
Ale co byś powiedział, albo jakie masz zdanie o tym, o ludziach na przykład, którzy, nie wiem, z Polski, z Niemczech, z Francji, z Norwegii, czy gdziekolwiek jadą z własnej woli, wolontaryjnie brać udział w wojnie, która teraz jest na Ukrainie. Że jadą walczyć.
Ja im
prostu,
tym nie przeszkadzam. Ja uważam, że niechże sobie jadą. Ja jestem obrońcą wolności i na tym polega wolność, żeby z niej sobie korzystać, jak to chce, bez przymuszania drugiego. Więc oczywiście, że niech sobie jadą, a tak od mojej strony, z mojej strony taki, jak ja to oceniam tak subiektywnie, jak pytasz o opinię, no to ja bym nie jechał i nie jadę z różnych tam powodów, ale to, że oni jadą, to właściwie jest lepiej dla wszystkich, bo jak ktoś się bardzo chce z kimś bić i strzelać do siebie, zabijać się, to by było dobrze, żeby to gdzieś robili w jakimś daleko ode mnie przede wszystkim, po drugie w odizolowanym miejscu, może nie, żeby tam wszyscy naraz pojechali i niech sobie się bawią ile chcą, byleby nie wciągać ludzi, którzy nie chcą się zabijać ani zabijać innych. To
no dobrze, ale uważam, że to jest dobre czy niedobre?
No zależy dla kogo. Dla nich dobre, bo chcą się bić, to się biją. Dla mnie no dobre, bo oni są raczej niepożyteczni przeważnie. Ludzie, co zamiast pracować, budować coś, nie wiem, kochać się albo coś tworzyć, to idą się zabijać.
Ci ludzie robią to dlatego, że ci ludzie, którzy mieszkają tych terenach, które są objęte wojną, nie mogą się kochać, pracować, budować ani nic innego, dlatego że są gwałceni i bombardowani. Więc
i rozumiem, że przestaną być bombardowani i gwałceni, jak pojedziemy zabijać tych więcej ludzi. To rozwiąże sprawę, tak?
No jeżeli zabijesz tych ludzi, którzy ich gwałcą, mordują i mordują, no to całkiem możliwe, że mniej ludzi zdąży być.
Ja uważam, że więcej. No to z tego powodu uważam, że oni mają kolegów i oni mają mamy, tatów i tak dalej. I teraz jak ci gwałcący zostaną zabici, to ich wszyscy koledzy, których jest jeszcze więcej, stwierdzą, że teraz to naprawdę zaczną gwałcić, bo teraz już mają powód. Więc ja bym, to się nazywa eskalacja przemocy i to działa w postępie geometrycznym często. Więc ja bym zamiast próbować gasić pożar benzyną, to ja bym szukał sposobów, żeby to wygasić. Ale to ja jestem, ja nie lubię wojen, a ci, którzy chcą się bić, chyba lubią.
Inne niż siła w tym przypadku.
Rozmawianiem jeżeli, może? Albo czymś
z kim? Rozmawianiem. Jeżeli każda rozmowa się kończy na tym, że no, przed wojną człowiek, który był odpowiedzialny za organizację całego tego cyrku, mówił, że żadnej wojny nie będzie, że nie ma żadnych planów. Wiadomo, że oczywiście planowali to, tak, ci ludzie, którzy o tym mówili, że tego nie będzie, w tym samym czasie mieli plany na biurkach z mapami do inwazji, tak? Więc,
no, no, ja rozumiem, że tak w polityce się kłamie, to jakaś jest nowość? Czy, znaczy rozumiem, że mówimy o panu Putinie, który kłamał notorycznie i dalej sobie kłamie. Znaczy raz kłamie, raz nie kłamie. No, część dotrzymywał słowa, w końcu ten gaz jednak za pieniądze leci od lat i dostarcza ten gaz, nie? Więc nie zawsze kłamią. Kłamią wtedy, jak mają powód, żeby kłamać, jak to zwykle. Ale to ja nie widzę różnicy, bo ludzie na Zachodzie dokładnie tak samo postępują. To takie głupie oskarżenia. To tak znaczy, nikt ma z nikim nie rozmawiać, jeżeli ktoś chociaż raz skłamał, tak? No to żaden polityk nie będzie nigdy rozmawiał z żadnym. To mamy, rozwiązaniem jest bić się? No bo słabe jest to rozwiązanie.
O czym jest,
nie?
Rozmawiać, jeżeli widzisz, no ja to widzę tak, że ci ludzie obserwują po prostu, co tam się dzieje, widzą obrazki z tej wojny, gdzie widzisz po prostu zmasakrowane przedszkola, pomordowane dzieci, tak. Ludzi, którzy, no już nawet nie będę mówił tutaj, bo...
No rozumiem, tak, wie... i teraz zupełnie ludzka rzecz i naturalna, że chcesz też kogoś zgwałcić i wymordować w ramach zemsty. Tak to działa i już, jesteśmy tylko ludźmi i mamy dość takich obrazków.
Myślę,
i chcemy się mścić.
Ludzi, którzy chcą bronić niepodległości tego kraju, nie gwałci nikogo. To raczej nie polega na tym, że ludzie tam jedą kogoś gwałcić.
Dlaczego nagle zmieniłeś na niepodległość kraju? Mówimy na razie o krzywdzie ludzi, nie o niepodległościach krajów. No to był
tak,
powód,
no,
nie?
No ale ta krzywda się dzieje dlatego, że ktoś chce im zabrać tą niepodległość, tak?
No to wiesz, jak ktoś uważa, wiesz co, zależy, jeżeli uważa ktoś, że niepodległość jest tak ważna, że należy dać się gwałcić i rabować, no to, że bardzo, ja uważam, że nie jest aż tak ważna, żeby poświęcać.
A widziałeś zdjęcia z miejsc, które było opuszczone, gdzie są auta, na których były kartki wywieszone, dzieci, ostrzelane, cywilne auta, gdzie ludzie próbowali się poddać właśnie i zabrać dzieci z tego pola wojny.
Powiem, ja widziałem dużo więcej zdjęć, bo wojnę, ja znam, że wojna istniała już dużo wcześniej, a nie zaczęła się dopiero w tym roku.
No to w jaki sposób można się, w jaki sposób mogliby poddać tą swoją niepodległość, skoro są ostrzeliwani w momencie, kiedy próbują nawet... Ludzie, którzy próbują się wydostać z tamtą.
Niepodległość dotyczy krajów i to jest część polityki, a nie możesz mieszać zwykłych ludzi ze sprawami politycznymi, bo bez sensu się robi rozmowa. To nie jest tak, że mieszkańcy jakiegoś miasta decydują o tym, co zrobi rząd całego państwa. No chyba, że go wybrali i go popierają. No, z tego się bierze całe nieszczęście.
Myślę, że decyzja tych ludzi też wpływa jakoś na decyzję rządu. Tak?
No, jeżeli tak jest, to mamy przykrą sytuację, bo być może nacjonalizm i jednych i drugich doprowadził do tej wojny. To, ja to tak jakoś widzę, że i jedni i drudzy tak bardzo kochają te wszystkie swoje abstrakcyjne pojęcia typu ojczyzna, niepodległość i różne tam historie z faszystami. Oni tam ciągle o faszystach gadają. Że są gotowi poświęcać zdrowie i życie swoje i swoich rodzin, żeby osiągnąć te cele abstrakcyjne. Jedni i drudzy to robią, przypomnę. Więc ja to, że... No, mi się to nie podoba, całe to podejście. Jeżeli tak jest, to by wynikało, że ci ludzie tak naprawdę na własną prośbę doprowadzili do tej masakry i to, że teraz jedna strona cierpi, to nie znaczy, że ona ma rację albo że ona jest dobra. Po prostu wszyscy tam są tacy, Ruscy tacy są. Polacy też niestety, że za bardzo się przejmują polityką, a za mało zdrowiem zwykłym, naszym. I tym, żeby mieli fajnie dom zbudowany.
Jako chrześcijanin nie uważasz, że jest to dobre, że ludzie mają, że kraje mają swoją niepodległość?
Nie.
W sensie, Nie.
Ani trochę, no co ma chrześcijaństwo do tego? Jezus przyszedł nie niepodległości no. krajom załatwiać, tylko każdego człowieka indywidualnie.
Do niego Biblia, w Biblii jest, są fragmenty, gdzie jest dosłownie napisane, że Bóg dał każdemu krajowi czas, tak, żeby szukali Boga i tak dalej.
A ty mówisz o chrześcijaństwie,
nawet,
nie?
Ja, tak, nawet mówię o chrześcijaństwie w Nowym Testamencie.
W Nowym Testamencie, gdzie masz coś o krajach w Nowym Testamencie i niepodległościach i granicach?
Już nie pamiętam te
objawienie,
gdzie Piotr tak widział te zwierzęta, które z nieba schodziły, tak? No. I tam doszedł do jakiejś takiej konkluzji, że Bóg nie widzi, nie ma poglądu na ludzi, tylko na kraje. Tak?
Nie, Wadis, zupełnie. Pomyliłeś się, jakieś różne rzeczy z tym. Nie, tym chodziło o tym, żeby nie traktował pogan jako niegodnych otrzymania Ducha Świętego. O to chodziło tylko. Tam nie ma nic o kraju.
No to też jest, a to nie jest nacjonalizm w pewnym sensie?
Gdzie tu jest
nacjonalizm? Ja nie jestem nacjonalistą, ale moim zdaniem to jest dosyć nacjonalne patrzenie w ten sposób. Właśnie to Jezusa zachowanie, że mówił do tam tej kobiety, że o psy jakieś tam nie mają, że jesteś tylko psami, czy coś tam, wiesz, na
rynku. Że przyszła babka, to trzeba wyjaśnijmy ludziom, o co chodzi. Przyszła do niego raz babka, która nie była Żydówką, czy była z obca, nie? No. I przyszła powiedzieć, żeby ją tam uzdrowił, czy tam jego syn, jej syna, czy kogoś tam, już nie pamiętam, kogo miał uzdrowić. I on mówi, że nie za bardzo chce, bo nie rzuca się okruchów z dzieci i nie daje się psom. Czyli obraził, że ona nie jest obca, to co on będzie się nie ten. I ona powiedziała, no tak, ale nawet psy czasem zasługują, że jakieś okruchy. I on powiedział, że ma dużą wiarę i ją uzdrowił. Więc taka jest sytuacja. I cała sprawa w ogóle nie, przecież w ogóle nie chodziło o żadne państwa, tylko była rzecz kulturowa albo religijna. Chodziło o to, że ona nie była, nie należała do narodu wybranego, a nie, że była z obcego państwa. W tamtym czasie w ogóle nie było państw przede wszystkim. Ludzie byli, mieli swoją przynależność językową, czy kulturową, czy religijną. I tyle. Nie bo też, że odtąd dotąd tu się zaczyna inny kraj, tylko że tam po prostu mieszka więcej ludzi mówiących po aramejsku, a tu więcej ludzi po grecku, albo po łacinie, albo po jakiemuś. Tyle, no, nie ma. Nie, nie, to takie uzasadnienia, to się nie da tego Biblią nijak uzasadnić. Jeżeli już coś, to w Starym Testamencie, ale jak mówisz o chrześcijaństwie, to nie ma miejsca na żaden nacjonalizm i to w chrześcijaństwie się w ogóle nie mieści.
No, no teoretycznie tak powinno być. Wydaje mi się, że są fragmenty też w Nowym Testamencie, które mówią jednak o narodach i tak dalej. To mi się nie do końca
że
podoba.
Istnieją, ale... tak. Są fragmenty, które mówią, że narody istnieją, ale nic poza tym. To jest stwierdzenie faktu tylko. W kontekście typu, że nie wiem, wszystkie narody będą tam rozpaczać, albo wszystkie narody będą to, albo tamto. To jest jedyny kontekst, gdzie są jakieś narody. Ale zachęty do tego, żeby patrzeć od tej strony, no to oczywiście, że nie może być. No bo sama koncepcja tego Jezusa przecież jest bardzo indywidualna. Konsekwencją jest to, że nie ma już rozgraniczenia na płeć, na wiek, na narodowość, na języki. No. Także to...
No dobrze, więc
sobie dobrze
uważam,
rzuciłeś temat, bo też mnie to dziwi, że...
Jest to dobrą... No? Dobrym rozwiązaniem, żeby rozmawiać w takiej sytuacji, tak?
No, to nie wiem, czy to jest takie dobre, to jest po prostu jedyne, bo jeżeli ludzie uważają, że serio więcej bicia się rozwiąże tę sprawę, to ja się pytam, jak sobie wyobrażają koniec tej wojny, jeżeli wszyscy będą teraz przyjeżdżać i dorzucać
broń. To, bo jeżeli by nie było tego wsparcia, jeżeli by nie było tej brani, to dalej byłyby oblegane te miasta wkoło.
No dalej są.
Centralnej Ukrainy i dalej no nie są w tym momencie. Teraz wojna się przeniosła bardziej na północ Ukrainy, tak?
Na wschód
i
bardziej.
Część Ukrainy jest dużo tych ludzi w końcu może dostać pomoc humanitarną. W końcu dojeżdżają tam ludzie z jedzeniem pomocą.
Czyli niech ci będzie, ale dalej nie odpowiedziałeś na pytanie, jak to się ma skończyć od dokładnie dorzucania do tego konfliktu więcej broni, amunicji i ludzi, żeby się bili między sobą.
No,
jaki będzie koniec?
Że... Znaczy, nie wiem, jaki będzie koniec.
No ja też
po prostu
nie.
Widzę to w ten sposób, że no, to może eskalować, ale też nie może eskalować w nieskończoność, dlatego że jak widzisz, Rosji też brakuje surowców na dalsze walki. Też
tak, jest kompletnie rozpieprzona gospodarczo, tak jak i Ukraina. Zresztą przed wojną też nie było dobrze. Ja tam jeździłem i to nie było, wiesz, kwitnące państwo.
No, no teraz jest masakra. Dzisiaj jakieś nagrania z pochodów 9 maja w Rosji, to widać też, że nie mieli nawet sprzętu, nie było nawet parady lotniczej, tak? Nie było.
A gdzieś tam było coś o tym. No nie oglądam takich rzeczy i nigdy nie oglądałem. O wojnach się nasłuchałem tyle razy. Ja mieszkałem w ogóle przez rok w Oświęcimiu i już mam całego tematu potąd, od tego jak 20 ileś razy oprowadzam Amerykanów po Auschwitz. Jak tam wykopywałem te zęby z ziemi gdzieś tam, w sumie to nie ja, tylko przewodnik jakiś był i tam to dalej to leży. Po prostu się tyle o wojnach i skutkach tego naczytałem, osłuchałem, naoglądałem, nawet dotykałem, że nie uwierzę nigdy, że rozwiązaniem problemu wojny jest zwiększanie wojen, zwiększanie ilości tej wojny. To się musi skończyć.
Wojna nie jest równa. Jezus był w Jerozolimie i Rzymianie oblegali w tym momencie naród żydowski, to nie wyglądało w ten sposób, że oni odebrali im niepodległość, zabrali im kulturę i tak dalej. Oni płacili cło, oni płacili daninę dla Rzymian.
Tak samo, to tam system podatkowy był trochę ciekawszy, tak, ale tak, no ostatecznie szło dla Rzymu to.
No, tak samo Mongolia, kiedy najechała Rosja, też Rosja płaciła te daniny, a to nie wygląda w ten sposób, że to jest po prostu ekonomiczne najechanie kraju, tylko tam są dziesiątki tysięcy ofiar w cywilach, w infrastrukturze szkół, przedszkoli,
no tak,
i tak dalej.
To
no,
wojna,
miejsca,
no,
które nie da się w żaden sposób nazwać jako cele militarne, tak? To nie są w żaden sposób cele militarne.
Czekaj, a czego ty się spodziewałeś, że jak wojna będzie wyglądać? Że będą ginąć tylko żołnierze i żaden budynek nie będzie ostrzelany, bo wszyscy celują idealnie jak w Counter-Strike'u i strzelają tylko do siebie, a pociski rakietowe co do centymetra lądują w tych miejscach wyznaczonych, tak? Ja, czy jak? Bo ja nie wiem, jak to.
No, zrównanie 90% miasta z ziemią to nie jest przypadkowe.
No teraz nie, jak się już niszczy miasto.
Źle poleciała rakieta.
No wiesz, jak już jest na. Wojna jest na takim etapie, że już nie ma za bardzo sensu. Oni się nie wiadomo już o co tam leją, i zamiast szukać wyjścia z tej głupiej sytuacji, to brną dalej do przodu, a nie za bardzo już jest o co i po co ta wojna. No i takie są nieszczęsne skutki wojen, że nawet jak na początku to jakiś sens miało jeszcze, uzasadnienie czy coś, bo to miało być szybko przejęta kontrola nad krajem, wywalenie jednego reżimu, postawienie drugiego w to miejsce, no to jakby to było, to by miało sens, ale ci Ukraińcy zrobili oczywiście opór i bardzo może i dobrze, ale efektem tego jest to, że wojna się zmieniła. Wojna po prostu sama z siebie się stała celem. No i spontanicznie ona idzie w stronę po prostu zwyczajnie destrukcji i rozpierduchy i coraz większego mszczenia się jednych na drugich. To trzeba przerwać, to jest bez sensu. Dążyć do tego powinniśmy wszyscy naokoło, żeby tę wojnę skończyć jak najszybciej jakimś dogadaniem się, bo alternatywą, bo każdy się trzyma swojego. Ja chcę ten kawałek ziemi, to ja chcę ten kawałek ziemi. Na tym kawałku ziemi już nic nie ma. Jak sam mówisz, te miasta są już tam zrujnowane w strefie przygranicznej na wschodzie Ukrainy albo na zachodzie Rosji, jak to woli. To jest strefa niczyja i wszyscy się o to biją, a tam już nic nie ma, tam już nie ma o co bić nawet. Ale nikt nie przerwie tego, bo by musiał oddać coś. Rosja nie odda tak po prostu. Ukraina, jak widać, też nie odda. Jaki będzie koniec tego? Wojna w nieskończoność. O nic, o ruiny, tak?
Dobrze, ale co, jaki będzie koniec tego, jeżeli Rosja wybije ukraińską armię, nie wiem, zabije prezydenta i postawi swoją marionetkę?
Nie da się zabić ukraińskiej armii, ani nie da się zabić rosyjskiej armii, bo jak? Czym?
Jak?
Kto?
No, Ukraińcy w porównaniu do Rosji, no tak jak mówisz, Rosja ma nieskończone tak naprawdę pokłady ludzi, więc oni, tak jak u nich się mówi, że u nas ludu mnogo, tak, oni się nie przejmują stratami w ludziach.
Już no bardziej taka wolą jest tradycja ruska. Tak, Ukraińcy się też nie przejmują stratami w ludziach, tylko w mediach to tak pięknie wygląda, bo to tak naprawdę ta sama jest mentalność, ale nie o to chodzi, tylko chodzi o to, że amunicja się kończy, jedzenie się kończy, morale się kończy przede wszystkim. Tam już nikt nie ma ochoty strzelać, bo już nie wiadomo po co i o co. To po co to robić?
Myślę, że mentalność jest trochę inna, bo jednak to jak się traktuje jeńców wojennych w Ukrainie, a to jak się traktuje cywili przez rosyjskich
żołnierzy, to jest ciekawa sprawa, co ty poruszyłeś. Skąd ty wiesz, jak się traktuje jeńców na Ukrainie? Bo ja nie wiem.
Raport od jakichś ludzi, którzy tam właśnie uczestniczą w tej wojnie.
Tak, bo ja wszystkie raporty, które widziałem, pochodzą od ukraińskich mediów, czy właściwie od władz Ukrainy. Inaczej mówiąc, wszystko, co powie prezydent Ukrainy, to wszystkie media powtarzają bez sprawdzenia czegokolwiek. I ja nie mówię, że on może coś ściemnia, ale ja nie wiem.
Około 20 tysięcy ludzi, którzy bierze udział w tej wojnie, to są ludzie z różnych krajów, którzy przyjechali tam pomagać, tak naprawdę.
Rozumiem, że oni są obiektywni, dlatego pomagają tylko jednej stronie i powtarzają tylko to, co mówi jedna strona w ramach tej obiektywności, tak?
Nie, po prostu jeżdżą po tych miejscach, możesz zobaczyć kanały ludzi z Ameryki, którzy mieszkali w Ukrainie, teraz wrócili do Kijowa na przykład i jeżdżą i pomagają ludziom i nagrywają, tak. No obojętnie. No. Chyba obie... Dobrze, no ale...
Tak. Mieszkamy na Polsce, możemy ludzi, mówić, którzy... jak nam się podoba.
Powiedziałem w Ukrainie czy na Ukrainie?
W Ukrainie. No, dobra, to jest kwestia językowa, która się zmieniła w polityczną z jakiegoś powodu. Dziwna jest ta propos. No dobra, wiem, ale chodzi mi tylko o to, że ta wojna jest, ten konflikt strasznie propagandowy jest i ciężko znaleźć informacje jakiekolwiek i ja nie, nawet nie próbuję ich szukać już, bo próbowałem i nie ma skąd znaleźć, bez sensu. Nie wiem, którzy bardziej propagandowo opowiadają historyjki, selektywnie przedstawiają rzeczywistość. A wiem z przeszłości, że żadna wojna nie wygląda pięknie, więc jak widzę dzisiaj w mediach, że tylko jedna strona zwycięża i zawsze czołgi, jak są pokazane spalone, to zawsze tylko rosyjskie. Za to, jak są ofiary w ludziach, to tylko ukraińskie. To ja po prostu nie wierzę w tego, bo ja nie wierzę w takie bajki. Na wojnie wszyscy niszczą. Rakiety latają, gdzie popadnie. Wszyscy się mszczą na sobie nawzajem. A nie jest tak, że jedna strona, która jest zresztą kulturowo prawie identyczna z drugą, jest super dobra, a druga jest super zła. No przecież to jest absurd wierzyć w to.
Ja tak nie uważam, na pewno są duże straty po jednej i po drugiej stronie, to jest pewne.
No, zobaczcie, straty,
że Rosja,
ale...
ma dużo ciężkiego sprzętu, więc...
Zrealizowaliśmy sprawę, wiedziałem, to jest bez sensu gadać o aktach prawnych, jak jest wojna, bo ludzi wojna kręci bardziej.
No, mnie bardziej zainteresowała twoje prawo wewnętrzne, jak postrzegasz.
Nie, ja nie mam tutaj, bo wiesz, ja
moralność
wolność
tych ludzi, którzy walczą na tej wojnie.
Ja nie jestem sędzią tych ludzi, to jest kwestia priorytetów. Ja nie potępiam ani tych ludzi za to, że walczą, ani z tych, którzy nie chcą walczyć. Ja chcę zrozumieć. No, takie jest moje podejście i rozumiem też, że wojny są bardzo różne. Na przykład wiadomo jest i nie będziemy udawać, że pacyfizm w czasach Hitlera to był głupi pomysł. I właściwym rozwiązaniem było usunąć tego gościa na samym początku. Zrozumieć, kim on jest, że on nigdy, on ma ochotę podbić wszystko za wszelką cenę i to nie było wyjście, tylko była wojna. Ale tutaj nie ma tej sytuacji. Te porównania są bez sensu.
To wydawało też dosyć komiczne, jeżeli widziałeś ludzi, jeżeli zdjęcia na przykład z Londynu, ludzi protestujących z sztandarami Może pokój z Hitlerem, tak?
To nie było komiczne, bo my dzisiaj patrzymy przez to, co my już wiemy. W tamtych czasach jeszcze Hitler nikogo znowu do obozu koncentracyjnego nie wsadzał. Był nieprzyjemny, ale...
Nie było o tym wiadomo, w sensie jeszcze nie, ludzie nie wiedzieli o tym.
Nie, nie było, bo tam w latach 30. to jeszcze były początki, nie? To jeszcze było tak... Nie wiadomo. Poza tym, wiesz, na odległość nie było wtedy tak... Z Londynu to tak dobrze nie widać, co się dzieje w Berlinie. Więc ludzie
właśnie
mają...
Właśnie teraz jest ta różnica w tej wojnie, że mamy bardzo dużo tych informacji, bo...
No nie mamy właśnie. Mamy dezinformacji dużo. Nie ma dużo informacji rzetelnej. Nie wiadomo nic. Znaczy ja dużo nie wiem. Wiem, że dużo, jak to na wojnie, jest bardzo dużo nieszczęścia ludzi, krzywdy, niesprawiedliwości i takich różnych rzeczy ze wszystkich stron, no to... ale więcej dużo nie wiadomo, bo każdy tylko robi obraz, jaki chce, narrację. W Polsce się cenzuruje otwarcie strony, które próbują wdawać różnorodne informacje. Mówiłem tydzień temu o tym, że jest lista, którą prowadzi tutaj jakaś ta agencja, któraś tam polska, listę stron zabronionych, gdzie nie wolno, już zablokowali sobie w jakiś taki absurdalnie głupi trochę sposób, łatwo obejść, ale zablokowali strony za to, że rozmawiają o wojnie i próbują znaleźć informacje ze wszystkich stron. Nie wolno. Jest obowiązek propagandy. Okay. No to no jak ja mam coś wiedzieć? Ty mówisz, że coś wiadomo, ja mówię, no nie wiadomo.
Ja widziałem dużo kanałów ludzi, wolontariuszy, którzy mają swoje kanały na YouTube, na Instagramie wrzucają też zdjęcia i to są ludzie z różnych krajów i jest tego dosyć sporo z tego, co widziałem.
Oprócz Rosji, tak?
Rosji oczywiście jest bardzo dużo. Jeżeli sobie wejdziesz na Propornet, to możesz znaleźć tam setki stron z rosyjską propagandą, tej oficjalnie.
A cała reszta to jest, rozumiem, nie jest propaganda zachodnia, tylko to jest czysta prawda, tak?
No każda to jest wojna informacyjna też, więc... No
to ja wiesz, ja nie biorę udziału, ja chcę informacji, a nie historyjek propagandowych, bo mnie już to, nie wiem, nie bawi mnie to, nie czuję klimatu.
Nie uważam, że informacje od ludzi, którzy jadą tam z własnej woli pomagać, są bardziej jakby wiarygodne. No, ludzie, którzy po prostu jeżdżą tam i nagrywają to i wrzucają od razu na swoje media społecznościowe. To jest propaganda? Czy myślisz, że jest
no ale kogo konkretnie? No, ja nie wiem. To sam fakt, że ktoś jedzie i coś nagrywa, to nie świadczy ani o tym, że jest rzetelnym dziennikarzem, ani że propagandę uprawia, ani że jej nie uprawia. No, po prostu nie wiem nic. No, jedzie, pojechał, nagrał to, co chciał, to on wybiera, co nagrywa. I do nas dotarło to, co on chciał nagrać i jeszcze to, co mu pozwolili pokazać. Więc tak naprawdę to, no, nie wiem, na ile to jest przefiltrowane, bo ja nie znam chłopa. Musi tam jechać ktoś taki jak ja, kto w ogóle nie ma opinii na żaden taki temat, nie jest nacjonalistą i będę patrzył z dwóch stron, ale ja tam się nie wybieram, bo nie lubię wojen, poza tym mam za daleko, poza tym mnie nie stać i poza tym wyprowadzkę mam akurat i jadę gdzie indziej, no trudno, nie pojadę. Ale wiesz, o co mi chodzi, że musi to być ktoś obiektywny, żebym ja uważał, że to
myślę,
są informacje. Ciężko to znaleźć.
Na przykład, jeżeli chcesz takie informacje, to widziałeś taki kanał jak Planeta Abstrakcji?
O ja pierdzielę, czy to jest jakaś moda? Dlaczego mi od dwóch dni wszyscy mówią, że jest Planeta Abstrakcji? I zawsze o Planecie... Jeden od drugiego po prostu przekazuje i Planeta Abstrakcji. No oni mają swoje poglądy, nie?
Nie, nikogo, po prostu ich widziałem wcześniej, bo to są ludzie, to jest taka para, która jeździ po całym świecie tak naprawdę od wielu lat. I ten, no i na przykład ostatnio też byli w Ukrainie i...
W Ukrainie byli.
No nie widzę, żeby było w tym cokolwiek propagandowego.
Byli też w Alasce i w Węgrzech byli? Byli kiedyś w Węgrzech, nie?
Byli. Tak.
No. Mieszkałem na Warszawie. No. Pewnie.
Co jest niepoprawnego w tym, że mówię...
To jest niepoprawne, że przez jakieś 300 lat historii Polski i Ukrainy wszyscy mówili na Ukrainie i nie było absolutnie żadnej wątpliwości, że tak się... Wszyscy. Nie było nigdy przypadku jednego, żeby ktoś powiedział w Ukrainie, bo to brzmi krzywo, to nie jest po polsku. To jest na polsku. To jest złe użycie zaimka.
Nie pamiętam, którego poety polskiego, ale sprzed 200 lat widziałem, gdzie pisał w Ukrainie.
I ty tak mówiłeś?
Że ja tak mówiłem?
No.
Nie, po prostu jakoś...
Dopóki się nie dowiedzieliśmy z telewizji, że nie można tak mówić teraz, to nikt tak nie mówił i nagle...
Ja nie oglądam telewizji, więc nie wiem, skąd się dowiedziałem.
Może z internetu, z innych, no wiesz, teraz więcej mediów, nie tylko telewizja jest. No, ale to ciekawe, jak szybko można zrobić propagandowo, zmienić nawet język. I to w jakiś dość głupi sposób, bo ja nie wiem, co ludziom szkodzi, że się mówi na Ukrainie. Nie łapię tej...
Mi to nie szkodzi.
Po co
ja
to
nikomu
zmiana?
Nie mówię, jak mam mówić. Mi nie szkodzi, czy powiesz na Ukrainie, czy powiesz w Ukrainie, też mi nie szkodzi.
No dobrze, to akurat mi się podoba, że jest wolność, ale ten
ambiwalentne.
Efekt polityczny ma... Zresztą dziwne, ja już mieszanie do języka polskiego polityki to już... Mnie to trochę denerwuje, bo ja...
Że się osłuchałem z tym i mi zostało. Może faktycznie coś w tym jest.
No, widzisz jak działa. No jest propaganda trochę. No. Dobra, dzięki za telefon, bo pół godziny zeszło na wojnę i temat się zmienił i teraz powinienem to podzielić na dwie części całą audycję, ale było, można pogadać.
Dobra,
ktoś dzwoni jeszcze na koniec, to może będzie ten... Dobra, dzięki za telefon. Na razie.
Okej, dzięki.
Długo żeśmy gadali. No i teraz odbieram człowiek numer 2. Program się zmienił z programu o prawie i przepisach na program o tym, co się dzieje na lub w Ukrainie. Cześć!
Dobry wieczór. Chciałem skorzystać z tego, że jestem w antenie.
Dobrze.
Bo skoro już to nie ma znaczenia, czy jesteś w dupie, czy na dupie.
Na dupie,
czy...
tak.
To w sumie połóżmy we wszystkim lachę. Chciałem powiedzieć, że bardzo mi się nie podobał ten telefon, bo brzmiało to po prostu jak streszczenie właśnie dziennika telewizyjnego i ciągłe stosowanie tego nowotworu językowego w Ukrainie, tylko zdradzam,
tak,
że ten pan siedzi po prostu w jednej narracji na okrągło i jednym tylko się karmi, a bardziej mi się podoba niestety to, co ty mówisz, że no nie ma tutaj sytuacji anioły kontra demony, tylko bardziej chyba demony kontra demony, nie?
No bardziej. Bardziej no. Trochę wszystko syfnie wyszło, bo to jest sytuacja polityczna, która się przeszła do życia zwykłych ludzi. Normalnie takie konflikty polityczne się załatwia bez wojen, tylko gdzieś tam na górze jakieś tam interesy, ktoś komuś coś, kogoś otruje najwyżej. A tutaj się do tego stopnia nie mogli dogadać, że zrobiła się najpierw operacja, która miała być krótka, trochę się ktoś przeliczył ewidentnie, a potem zmieniła się już całkiem w wojnę obrzydliwą z tymi konsekwencjami. No i taki efekt różnych dziwnych efektów jest.
No jest taki kanał na YouTubie, bo teraz wszyscy polecają sobie kanały, gdzie wchodzi nowa seria Szok Jutra, a kanał się nazywa... No... Klerozę mam teraz, ale po Szoku Jutra można znaleźć. Generalnie jest tam taki ogarnięty chłopak, który dużo książek kupuje i wypożycza. I znalazł książkę, gdzie Brzeziński już chyba w latach 80. opisywał, że Ameryka coś będzie musiała w sprawie Ukrainy zrobić, bo Ukraina jest takim państwem, jak to się mówi, klinem, czy jakoś tak, że samo w sobie ono nie jest istotne, ale jest istotna jako tutaj rozgrywka z Rosją.
No,
i jeśli
problem od początku, odkąd zrobiło się to państwo...
Znaczy Chruszczow chyba tam zaczął od tego, że Ukraińcom dał taki kawał tego Krymu, prawda?
Ukraina jest za duża, po prostu ona jest nieuzasadnionie duża. Nie wiem skąd się wzięło, ale za Sowietów to poustawiali palcem na mapie te granice jakoś tak bez sensu. Jak to często bywa z takimi imperiami. W Afryce też tam, jak widzicie sobie na mapie, jak są tam granice pomiędzy krajami
tak.
Poustawiane, to tak jakoś
od linijki
bez sensu zupełnie.
Czasem
nie
widać nawet, że ten palec tak przechodził przez linijkę i są takie wybruszenia wtedy.
Może tak. No to tak samo Ukraina się powstała i teraz nagle Rosja się obudziła, że coś nie tak poszło i zaczynają się powtarzać historię swoją.
Znaczy, no tak, plan raczej, był od dawna, żeby tak się stało, no bo od 2014 działały tam różne służby. No to, co się wydarzyło na tym Majdanie, ten prawy sektor, to przecież nie było tak, że ludzie wyszli z domu i o, zacznijmy do siebie strzelać, bo jest strasznie nudno i zróbmy zamiast demokracji jakąś rozpierduchę, tak?
No tam był problem latami wewnętrzny, co i tam strzelali oni wszyscy do siebie na tej błogosławionej Ukrainie bez potrzeby wprowadzania demonicznego Putina. I tak było.
Ja byłem w 2006 pełen wielkich ideałów, żeby pilnować wyborów, pomarańczowa rewolucja. I byłem zachwycony po prostu narodem ukraińskim i tak dalej, ale młody Ukrainiec, który nas obwoził po okolicy, mówi: ale wiecie, Przemyśl to jest nasz, nie? Ja mówię: jak to? No przecież to jest w Polsce miasto. Tak, ale to nam się należy, nie? I generalnie tak dłużej się z nimi rozmawiało, to nawet ci sympatyczni pokazywali jakieś takie
nacjonalistyczne klimaty bardzo mocno, no tak.
Tak, no my jest tu z sercem na talerzu, a nie takie rzeczy. Widać, że te nastroje udało się świetnie podbić, rozwinąć. Wszyscy tam teraz śpiewają piosenki o Banderze i że leży sobie powstaniec, to nie ma ręki ani nogi. To jest taka piosenka właśnie.
Założę się, że w kanale Planeta Abstrakcja czy coś nie znaleźli takich głosów. Ani jednego nacjonalisty, okazało się, że nie ma na całej Ukrainie spod znaku Bandery. Dobrze zgaduję? Ja nie patrzyłem sobie.
Ja nie widziałem tego kanału, ale nawet na niemieckiej telewizji mieli problem, bo zaczęli robić wywiady z tymi dzielnymi żołnierzami, a oni wyskakują tu ze swastykami i teraz jak w niemieckiej telewizji pokazać swastykę, jak tam nawet w grze dla dzieci nie może być swastyki ani nigdzie. A tutaj nasi bohaterowie odwołują się do osób, które są naszymi bohaterami, ale nie możemy o tym głośno mówić, bo się ich wstydzimy, tak?
No tak. No to tak czy inaczej chodzi o to, że to jest skomplikowana sytuacja i to nie znaczy znowu z kolei, że jak są banderowcy z bardzo dziwnymi poglądami na Ukrainie, to znowuż Ruscy mają rację, że napadają na kraj i robią wojny. No też nie mają racji i tam jest inna wersja dziadostwa i pewnie jeszcze gorsze.
Tak, bo my jesteśmy trenowani przez całe życie w Polsce do myślenia, że musi być jedna strona zła, a druga dobra. I że jeśli ty przy Wigilii mówisz, że nie podoba ci się polityka PiS-u, to od razu jesteś PO-owcem, który należy na pewno do PO i głosuje na Tuska, tak? No nie ma możliwości. Nie możesz mieć oddzielnego zdania. No
nie męczycie, że to jest poziom przedszkola, no bo baśnie to się w szkole podstawowej czyta, czy nawet wcześniej dzieciom i tam są zawsze dobry, zły. A potem człowiek rośnie i powinien rozumieć, że świat jest bardziej złożony. Ale w Polsce coś się utknęło i nie ma w edukacji, czy co, nie wiem o co chodzi. Tak wszyscy kochamy baśnie.
Ona nas uczy właśnie, że wszystko jest proste, albo czarne, albo białe, albo to nie jest bohaterem, edukacja. Albo tchórzem. Znaczy to jest takie bardziej formowanie, nie wiem jak to nazwać inaczej. No. Kształtowanie.
Ruski taki system.
No może i ruski, pruski.
Pruski był to. No wiem.
Nie dajmy się w to wszystko wciągnąć. Pomagajmy tym, którym możemy pomóc. Są takie sytuacje, że jest mąż Rosjanin, żona Ukrainka. I co teraz oni mają zrobić, tak?
Nie wiem, ciekawe
on tam
robią.
Został na Ukrainie. No ona powinna nałożyć na niego embargo, on jej powinien odciąć gaz, nie wiem co. Ale kurczę, no to wszystko się sprowadza do takich tragedii pojedynczych ludzi, tak?
No dokładnie, to jest naprawdę największa tragedia i to jest jedyne, na czym mi zależy. I ja mam absolutnie w dupie, czy rejon na wschodzie, który jest terytorialnie na wschodzie Ukrainy, czy będzie pod kontrolą w Rosji, czy Ukrainy, w ogóle mnie to wali i nie rozumiem, dlaczego jedni i drudzy tak się czepiają tego, bo to jest kwestia jakaś tam prestiżowa, polityczna, czy inne głupoty. A dla mnie jest nieporównywalnie ważniejsze to, żeby ci ludzie mogli żyć i przestali do siebie strzelać. Takie rzeczy będą trwały przez pokolenia potem. Jeżeli raz ludzie zarażą się tą nienawiścią i chęcią zemsty, to tam nie będzie spokoju nigdy. I ten cały rejon będzie tylko wiecznym czekaniem na następną wojnę.
To nie jest. No ja już widzę sposób. Małe dzieci z nożami, sierpami, które się odgrażają, że będą obcinać Rosjanom głowy, tak? No, a z kolei w Rosji dzieci są przebierane za samoloty myśliwskie i łodzie podwodne i dokładnie.
To jest bez sensu, za parę lat nikt nie będzie już pamiętał, od czego to się nawet zaczęło, już po prostu zostanie tylko nienawidzenie siebie za to, co kto zrobił w czasie wojny, albo następnego czasu po wojnie i tylko będzie w kółko, no tak jak w Jugosławii, nie? Czy już nagle Jugosławii.
A to przecież praktycznie jeden naród, ale udało się znaleźć taką linię podziału i ją wzmocnić. No,
to przez pokolenia zostają te nienawiści i to trzeba się tego przede wszystkim bać, bo to zostaje na niesamowicie długi czas i uniemożliwia jakiekolwiek szczęśliwe życie, spokojne i sensowne ludziom.
No,
to jest problem, a nie bomba.
Jak słyszę mowę niemiecką albo rosyjską, to genetycznie już mi się otwiera pepesza w kieszeni.
Noż mi się otwiera. Ja długo musiałem się uczyć, żeby niemieckiego słuchać. Ja potem musiałem sam jeszcze nawet coś pogadać, żeby mi odeszło. A z drugiej strony, jak mówię po niemiecku, to zaczynam czuć jakąś taką...
Władczość.
No. Boję się tego efektu. Czuję się lepszy od razu. Od innych.
Od razu. Mówiłbyś do wszystkich Hände hoch i... Polnisze Schweide.
Nie, nawet nie, ale taka wymowa mi się robi taka ostra i tak wyższa taka. I nie wiem, co się robi, ten język jest zaraźliwy jest.
No ale ma też wspaniałych różnych twórców pewnych, jakichś delikatnych.
Nie, no ma, no pewnie. No wiem, chodzi o to, żebyśmy się nie dali wciągać w takie efekty, bo jak ludzie są tylko ludźmi i robią, mają takie chore różne zjawiska w sobie i co się łatwo dać ponieść jest. No ja bym robił, przynajmniej tyle próbuję, żeby zwracać trochę trzeźwości w czasach, kiedy ludzie wszyscy bardzo chcą być nietrzeźwi. Ja tu robię wbrew. Dlatego tak mało słuchaczy. No i trudno.
To róbmy sobie na rękę, a im róbmy wbrew i po prostu przypominam, że zgodnie z polskim prawem nie wolno brać udziału w obcej wojnie i się zaciągać do obcej armii. Więc
tak, i to bardzo pięknie wróciliśmy do tematu prawa. Tak, i tym możemy zakończyć, by się ładnie skończył temat. No, to dzięki za to.
Dziękuję za rozmowę, wszystkiego dobrego.
Dzięki. Tak, ja się z jednym tutaj nie zgadzam tylko, że ten pierwszy słuchacz było trochę, no, że było tam czuć tam, no, że powtarzał propagandowe rzeczy, ale mi się podoba ta rozmowa, dlatego tak długo rozmawiałem, bo nie było przy tym agresji. I to jest warunek, który jest dla mnie w ogóle podstawowy i najważniejszy, bo umożliwia rozmowę, nie? My sobie normalnie gadaliśmy i myślę, że nawet się słuchaliśmy nawzajem, co kto mówił. To jest dobre. No i dobry efekt tego, więc w ogóle nie tępcie ludzi tylko za to, że mają inne, no że mają nawet głupsze poglądy według was, czy jakieś tam może nawet sprane, czy propagandowe, czy coś. No nieważne, mają skąd mają, takie mają, ale dopóki gadają, chcą rozmawiać i słuchają, no to dobrze jest, rozmawiajmy, dajcie, no to właśnie tym chętniej rozmawiajcie z nimi, o tak powiem. A nie, że wyrzucajcie, dobra, z tobą już nie będę gadał. Tylko właśnie gadajmy, tym bardziej jak ktoś ma inne poglądy. To jest jedyne, co może uratować ludzkość przed chyba jakąś samozagładą, bo ludzie mają sami z siebie taką tendencję do eskalowania zemsty, przemocy, odpowiadania wrzaskiem na wrzask jeszcze większym. Że to jest jakiś cud, że ta ludzkość w ogóle istnieje, że w latach 60. wszyscy się nie pozabijali bombami nuklearnymi i rakietami, że w 2022 roku generalnie jest spokój w Europie, która przecież się cały czas żyła wojenkami, mniejszymi lub większymi. To była wojna 30-letnia. Była wojna 100-letnia, Anglia z Francją. Ciągle się tłukły, a teraz żyją, nie lubią się troszkę, czasem na poziomie jakichś tam, no niekoniecznie jednostek, bardziej jednostek, które przesadzają z politykowaniem, to się trochę nie lubią, ale żyją sobie i nie ma problemu, nikt nie ma ochoty nikogo bić. No i problem na tym polega tu na wschodzie Europy, czy tam u was jeszcze, bo ja nie mogę się przyzwyczaić, że jestem na zachodzie teraz, w ogóle strasznie dziwne. Więc problem jest taki na wschodzie Europy, że ludzie nie dojrzeli jeszcze do tego. Może było, nie wiem, za mało wojen mieliście, czy mieliśmy w tej Polsce? Że nie doszliśmy jeszcze do tego, że zwiększanie przemocy, odpowiadanie ciągle przemocą na przemoc powoduje tylko niszczenie. Że to nie rozwiązuje nigdy problemów. Wiecie, jak się zawsze wojny kończyły i zawsze muszą się kończyć? Pokojem. To jest absurdalnie proste spostrzeżenie. Żadna wojna, wojna się może skończyć tylko na dwie sposoby. Albo przeciwnik przestanie istnieć, będzie kompletna anihilacja, to jest praktycznie niemożliwe. Albo będzie pokój zawarty. I pokój zawsze oznacza rozmowę. Zawsze, bo nie ma innego w ogóle wyjścia. Bo jeżeli nie będzie rozmowy, to wojna trwa w nieskończoność. Wojna trwa dotąd, dokąd albo nie zniknie z powierzchni świata ostatni Rosjanin i język rosyjski nie zniknie z planety, bo może ktoś zacznie znowu ideały rosyjskie się odrodzą albo coś. No albo będzie trzeba rozmawiać. I nie dociera to do człowieka, który jest w trakcie szukania zemsty, że będzie musiał rozmawiać. On chce niszczyć, aż się, nie wiem co, rozglądnie dookoła i zobaczy, że sam został, bo wszyscy poginęli dookoła. Nie da się wojen załatwiać inaczej niż pokojem. Więc może skróćmy, na Zachodzie to wiedzą, dlatego się starają skracać ten cały proces i idą już na koniec i rozmawiają. Częściej o wiele rozmawia się na przykład w Anglii, jak są konflikty, zobaczcie na historię, w Anglicy mają tradycję rozmów. Byłem w Salisbury niedawno, widziałem tam w katedrze, tam powstała Magna Carta, taka pierwsza konstytucja jakby europejska, w ogóle chyba światowa, zachodnia. To nie była do końca konstytucja, to była umowa między stronami konfliktu, między królem Johnem a obywatelami reprezentowanymi przez najbogatszych tak naprawdę, powiedzmy oligarchami tamtych czasów. No ale ogólnie chodziło o to, że ludzie, właściciele prywatni, prywaciarze kontra król. Król chciał, żeby wiadomo to, co król chce, żeby wszyscy robili to, co on chce, płacili mu podatki czy coś, a prywaciarze chcieli, żeby im dał święty spokój. Dogadali się i to było niesamowite. Sporządzili dokument i zaczęły się rządy prawa. I to było ile tam? 800 lat temu. I do dzisiaj Anglia jedzie na tym fundamencie. To jest fundamentalny dokument, który jest uważany za początek prawa w Anglii z dzisiejszego. I to, ta tradycja dogadywania się była bardzo często, dlatego w Anglii właściwie nie było rewolucji, poza tam Cromwellem i różnymi takimi wypadkami. Było mało takich historii, a na południu, zaraz tam za kanałem, we Francji, toż jedna wielka wojna, to jedna rewolucja, druga rewolucja. Która tam jest republika już we Francji? Była republika, potem była restauracja, potem był cesarz, potem następna republika, potem burdel, potem republika, ścinanie głów. I zamiast się dogadywać, to oni się tukli, bo nikt nikogo nie słuchał, no król nie będzie słuchał tam hołoty, nie? A hołota potem nie będzie słuchać tych, którzy chcieliby króla, nie? Bo to już teraz będzie republika. I tak się wszyscy tłukli. No głupio, nie? Bez sensu. No, Anglicy sobie w tym czasie oszczędzili tego całego, tej masakry, co świadczy właśnie, że są trochę mniej głupi niż inni. Bo ogólnie ludzie raczej głupi są, no, ale to jest plus. A na wschodzie ludzie strasznie lubią się walić po mordach. Uważają, że to jest świetnie, rozwiązuje wszystkie problemy. I to te polityczne, i nawet takie lokalne, miejskie, na przykład Wisła i Krakowia będą się tłukli w Krakowie siekierami, maczetami, bardzo lubią, nożami. Co ciekawe, nie wygrała nigdy ani Krakowia, ani Wisła. Oba dalej istnieją kluby i dalej się łotają tymi maczetami. No i nigdy się ta wojna nie skończy i efekt jest jedyny tylko taki, że nie wiem, coraz więcej jest ludzi popieprzonych i poharatanych przez maczety. I właściwie nie wiem, jakikolwiek pozytywny efekt jest tego idiotyzmu, no ale trwa. A nawet w Polsce bywa, że i lokalnie, bardzo już najbardziej lokalnie, mąż z żoną lubią się wyzywać i obrażać i nie słuchać się i zamiast siąść i rozmawiać. W Polsce nie ma takiego w ogóle koncepcji. Weźmy, rozmawiajmy. Nie, wojna, wojna, bo on mi zrobił to, a ty mi to, a tamty mi to, a ten temu to. Jest tylko kto komu co. i dawaj, i walimy się po mordach. Bez sensu. Dlatego prawo wygląda, i wracamy do prawa, dlatego w Polsce prawo wygląda tak beznadziejnie. Jak ktoś tam bliżej był prawa, to wie, ile tam jest nieścisłości, konfliktów, bo to wygląda, jakby jedno prawo było łatane następnym prawem jak najszybciej, w pośpiechu. I naprawdę tak było. Prawo tak wygląda, bo tak właśnie było. Czyli jest ekipa rządząca w ramach demokracji przez 4 lata, to ta ekipa w największym pośpiechu forsuje swoje przepisy, światopoglądy, ustawy i robi zmiany, żeby zdążyć, zanim ich następni znowu wyborcy wypieprzą i przyjdą następni i będą łatać znowu po swojemu. W Anglii się tego nie robi. W Anglii się najpierw rozmawia, a później się robi przepisy. I nieważne, kto jest aktualnie przy władzy, wszyscy rozmawiają, uczestnicy sceny politycznej, że jak rządzi tam prawica czy lewica, to kto by nie rządził, zanim się wymyśli prawo dotyczące wszystkich, wszystkich się zaprasza do rozmów. I słucha się wszyscy. Słuchają. Oczywiście ci, co rządzą, mają ostateczną decyzję, ale oni wiedzą tutaj, rozumieją koncepcję, że nie będą rządzić wiecznie. Trzeba na dłużej planować, nie niszczyć kraju, bo bez sensu wszyscy na tym stracimy, na takich wojnach. Więc to jest dosyć zrozumiałe przez każdego, kto jest na jakimś poziomie powyżej przedszkola, ale w Polsce, no kurde, nie! Nie mogą się dogadać, no nie da się. Jedni udają, że drudzy nie istnieją. Najpierw PO-wcy udawali, że nie ma w Polsce nacjonalistów, katoli, księży, chłopów, hołoty, albo w ogóle ludzi, nie wiem, prostych, albo myślących inaczej. Nie ma ich, nie istnieją, w dupie ich mamy. No to jak ci drudzy byli pomijani przez tyle lat, to się wkurzyli, zradykalizowali i wydali na świat ojca Rydzyka. I Kaczyńskiego jeszcze nakręcili i jedziemy teraz w drugą stronę z przeginka. I już na długo zostanie ta przeginka chyba. I tak w kółko. I teraz ci się wyżywają na tamtych. I tak do usranej śmierci dosłownie. I teraz jedynym sposobem zwykłego człowieka w Polsce, żeby jakoś znaleźć się w tym idiotyzmie walczenia w nieskończoność, bez szans na wygraną, bo nie da się wygrać wojen. Wojny się nie wygrywa, wojny się kończy. Ale w Polsce się obzdurali, wojny się wygrywa, będziemy walczyć do zwycięstwa. Czyli do czego? Do jakiej sytuacji dokładnie? Jak na Ukrainie ktoś mógłby wygrać? Ludzie mówią, o, trzeba Rosję jechać, aż wygramy. Czyli co? Czyli kiedy? Kiedy wygramy? Jak, co się stanie dokładnie? Putin przeprosi i powie, dobra, to ja się nawracam, nie będę więcej Rosjaninem. I wszyscy Rosjanie powiedzą, to my przepraszamy za bycie Rosjaninem. I od dzisiaj mamy inne poglądy. Tak sobie wyobrażacie to? Ja nie wiem jak, że powiedzą, że o, szanujemy was, bo jesteście tacy silni, więcej już nie będziemy z nikim walczyć. Gwałćcie nas jeszcze troszeczkę, to nam się utrwali. Albo bijcie, albo nam róbcie, odetnijcie nas od świata i nie róbcie nam dostaw, embarga nam zróbcie. To nam się, będziemy się chcieli poddać i będziemy was prosić o łaskę więcej. Nie wiem, normalnie jak się tak ludziom robi, to oni chcą zawsze zemsty. A teraz wszyscy wyobrazili, że jak będą teraz jechać ile wlezie ruskich, od najmniejszego do największego, to oni w odpowiedzi będą nie chcieć wojny. Serio? Ja bym chciał więcej wojny, jakbym był takim gnębionym przez kogoś. Uważam, że jestem traktowany niesprawiedliwie i chciałbym zemsty. Mówiłbym to sprawiedliwość, że chcę. I bym się chciał odwetu po prostu. No taka jest natura. Także to jest jakaś strategia. No to nie jest żadna strategia, to jest brak strategii. No ale to może by zacząć mieć jakąś, co? Bo nudna już jest ta wojna według mnie i ta audycja. Łukasz mówi, Martin, kontrowersyjne rzeczy mówisz, uważaj, bo przestaniemy niewspieranie twojego kanału. O, dziękuję bardzo za niewspieranie mojego kanału przy okazji, z wyjątkiem teraz opieprzę wszystkich, którzy wspierają ten kanał i Radio Enklawa. Na stronie enklawa.net radio wspierają wstrętny Wojtek i okropny Łukasz, którzy jako jedyni wspierają, a bardzo całej reszcie dziękuję bardzo za niewspieranie tego kanału i takich kontrowersyjnych rzeczy, które mówię, no. No i nie o takiego Martina nic nie robiliśmy. Dobrze mówisz, Andrzej. Bardzo dobrze mówisz. Wychodzę. Bardzo niepopularną rzecz mówię. No wiem. Potem ktoś mi zaraz zadzwoni, tak za tydzień pewnie, i powie, że są czasy wojny, to trzeba kłamać. Ja nie widzę potrzeby, dlaczego trzeba kłamać teraz akurat. Czy mówią, to nie są czasy, żeby tak mówić jak ty. Teraz trzeba się nakręcać i bić Ruska. Dlaczego? Czemu to ma być lepsze? Żeby prowadzić propagandę, żeby nie mówić rzeczy trzeźwiących. Bo teraz jest pora na bycie nietrzeźwym, ktoś mi powie pewnie. Ale dlaczego dalej nie wiem? Dlaczego bycie nietrzeźwym w sytuacji takiej ma być dobre dla nas? I dla nich, dla wszystkich, dla kogokolwiek, w ogóle. Co w ogóle jest lepszego w tym, że teraz, nie wiem, wyślimy kogoś na... Każdy pojedzie se na Ukrainę, żeby zastrzelić jednego Ruska. No jedziemy, dobra, dawaj. Każdy tam, kto chce, dostanie broń i ma zastrzelić jednego Ruska i wrócić do domu. No, jedziemy i strzelamy. I pojedzie se 500 000 ludzi, wróci do domu i będzie się cieszyć, że 500 000 ruskich mniej. Dobra, i co to? Komu to w tym czymś pomogło? Wojnę skróciło? Że te 500 000 ruskich teraz ma rodziny i przyjaciół, które liczy 10 milionów i właśnie stworzyliście 10 milionów na śmierć zaangażowanych ludzi w to, żeby się zemścić. I w czym polepszyła się sytuacja? Czy ja mówię niezrozumiałe rzeczy, że ja zadaję takie pytania? Ja chcę wiedzieć, na czym tu polega w tej konkretnej sytuacji plus tego, że eskalujemy wojnę, konflikt, bijemy się, wysyłamy amunicję i tak dalej. Tu i teraz. Bo gdyby to było jakieś konsekwentne, to rozumiem, że plan jest taki, żeby zrównać z ziemią całą Rosję. 1/3 planety po prostu. Pyk. Albo, nie wiem, rakietą balistyczną zlikwidować Moskwę. I w odwecie oczywiście Moskwa zlikwiduje Londyn, Paryż, Warszawę, Nowy Jorki i tak dalej. To jest to rozwiązanie? No to jak nie ma tego rozwiązania, to dlaczego eskalować konflikt? Nie rozumiem. Bo w czasie, jak był tam Hitler czy coś, to oczywiście wojna trwała do totalnego unicestwienia rządów nazistów, a nie Niemiec, nie wszystkich Niemców, tylko tego reżimu. Wojna by się przecież skończyła wcześniej, gdyby zlikwidować Hitlera, Göringa, Borgmana i tam całą tą szczyt, nie? Cały zarząd. Gdyby się udało zmienić rząd na inny i jeszcze przekonać Niemców, żeby nie popierali już myśli narodowo-socjalistycznej, to by nie było wojny, skończyłby się tak. Taki był cel wojny. A nie zabić wszystkich Niemców! To nie jest cel wojny! To jest głupota! To jest jakiś absurd! No, ale dzisiaj ludzie spełźli na poziom tak beznadziejnego już człowieka, jak się mówi, taki co nie tego tu mówię, spełźli na poziom umysłowy tak niski, że uważałem, że należy się bić już i nie pytać dlaczego i po co. I dobra, no nie wiem, bo trzeba, to pomoże. Wiecie dlaczego? Bo Ukraińcy wszyscy krzyczą, że tak trzeba. No ja rozumiem, że oni krzyczą, bo z ich perspektywy to jest fajne, nie? Oni chcą, żeby wygrać wojnę i to jest ich cel, więc oni chcą nakręcić cały świat na to, żeby robić, dawać im amunicję, żarcie, pieniądze, wszystko, my się idziemy, bijemy, aż się dobijemy i też nie wiadomo po co, właśnie co oni chcą, co oni właściwie chcą, żeby wrócić im ten zrujnowany cały kraj? Nie, dobra, nie wiem, nie obchodzi mnie to, idę stąd, po co ja tu gadam, idę, do widzenia. Wiktor się pyta, bombardowanie Drezna co miało na celu? Nie wiem, nie bombardowałem Drezna. Demoralizację chyba, bo na pewno nie wygranie wojny. Bombardowanie masowo całych miast, niszczenie ich, to żeby, nie wiem co, żeby ludzie nie mieli gdzie mieszkać. Nie wiem za bardzo, to miało coś osłabić ducha Niemców, no to właśnie zrobi odwrotny efekt. To nie działają takie rzeczy. To jest dobry przykład tego, jak bardzo nie działa bombardowanie Drezna. No bo nic nie dało. Co dało? Dało coś? Ja tam nic nie wiem. Ja czytałem coś na ten temat. Alianci zrównali z ziemią całe miasta bombardowaniem, ale coś to dało? Nic. Ja nie wiem. Niemcy potem mieli tak trochę za złe, nie? Że takie niszczenie dla samego niszczenia to było. Bliżej reżimu Hitlera wcale od tego nie było. Jeszcze gorzej. Bo teraz to mógł już Hitler uzasadniać. Patrzcie, co nam robią. Teraz się trzeba bić do końca. Dokładnie to, by the way, mówi Putin. tyle wiem, że na tej całej konferencji powiedział, że Zachód nas bije, jest, jakbyśmy nie zaatakowali, to by nas zaatakowali. I teraz, hej, wiecie co zróbmy? Udowodnijmy Putinowi, że miał rację, żeby mógł przekonać wszystkich obywateli, że słusznie prowadzi wojnę, bo go Zachód bije. No to jest ten cel? Robimy to, co chce Putin, czyli idziemy się bić? No bo to ci, co się chcą bić, robią ewidentnie to, co chce Putin, bo to właśnie on się cieszy, bo ma uzasadnienie wreszcie swojej idiotycznej wojny. Po co ona jest? Bo po nic nie jest aktualnie, ale za chwilę może być, że jak się włączą wszyscy i zaczną tłuc ruskich, no to wtedy Putin powie, patrzcie, tłuką nas, to jest wojna obronna. No to wszyscy Ruscy powiedzą, no ej, teraz to ma rację. Co prawda pieprzył głupoty do tej pory jakichś faszystach, tośmy mu jeszcze nie wierzyli, ale teraz widzimy, jak Polacy przychodzą i rypią nas wszystkich i Francuzi, Anglicy i reszta, ej, to może coś w tym było, że jednak nienawidzą nas i musimy się bronić. No to ja bym nie chciał do tego doprowadzić, bo ja widziałem w przeszłości, że to się źle kończy, bo się wszyscy wkręcają już na śmierć i życie. Bardzo głupi pomysł, bardzo głupi. Nie róbcie tego, odradzam. Trzeba być sprytnym w takich sytuacjach i mądrzejszym, a nie się tylko mordy drzeć, opowiadać o jakichś w Ukrainach i nie wiem, robić ludziom sieczkę z mózgu. Myślenie dobre jest, zwłaszcza jak są wojny, i nie gapić się tylko na zdjęcia, żeby podsycać w sobie nienawiść i chęć zemsty, tylko też pomyśleć chłodniej. Jak skończyć to? Bo to o to chodzi, nie? Czy nie? Bo może nie o to chodzi. Może chodzi o to, że wy chcecie więcej tych zdjęć z tych zbombardowanych miast i tych wszystkich pozabijanych ludzi. Może za mało wam jeszcze, co? COVID-a za mało było, za mało fajnych obrazków. Wszyscy chcieli więcej, więcej, więcej łóżek, więcej ciężarówek wywożących trupy. Za mało się... jeszcze, może jutro coś będzie, może jutro coś pokażą, kto umarł. To teraz też, tak? Więcej chcecie. No to ja rozumiem, teraz wszystko jest logiczne. Ludzie po prostu chcą, żeby wszyscy się, żeby coś się działo w mediach, bo takie nudne były te media. Teraz rozumiem. Wyjaśniliście mi Polskę. To wychodzę, nie tylko Polskę. Może cały Zachód. Dobra, wychodzę. Przepraszam, że się wciągłem, zagadałem się. Do dupy ta audycja się zrobiła, miała być o prawie, zrobił się w wojnie. Idź pan. Idź pan, nawet nie powiedziałem, jakie są akty prawne. To powiem tylko w skrócie i pójdę. Jest tak. Konstytucja, najważniejsza, kodeks cywilny, kodeks karny, kodeks wykroczeń. Ten jest super śmieszny, ten sobie poczytajcie. Kodeks pracy jest, nie powinno go być w ogóle, rozumiem, ale jest. Ruch drogowy, jak się to mówi, kodeks drogowy. Kodeks drogowy, tak. To są jakieś głupoty. No, ale to są te główne, najważniejsze, dobra? O, karta nauczyciela jest, ale to nie jest takie ważne. Też nie powinno go być. Wynocha z tym. Kodeks wyborczy, no, bo tam reguluje, jak się wybory robi. No. Potem jest kodeks spółek handlowych. O nie, to jest ważne akurat. I kodeks rodzinny i opiekuńczy. Nie. To się państwo nie powinno wtrącać, uważam. No, ale to by było tyle. A, jest kodeks postępowania administracyjnego, cywilnego i karnego. I w sprawach o wykroczenia to tak reguluje takie techniczne rzeczy, jak to wszystko tam robić, to może tam warto wiedzieć. No i tyle. Kodeks rodzinny jest. Nie fajne. Dam się podpuścić. Tak, Wiktor, przepraszam, wychodzę. No ale taka jest audycja na żywo. Zawsze ktoś zadzwoni, powie o czymś innym. To gadam o czymś innym, co się będę trzymał. Luz mam, no. Wakacje mam za miesiąc. Wakacje za miesiąc i kawałek jadę w Europę. Podobno można w Francji, dziś przeczytałem, mogę iść do zoo z żółwiami i z krokodylem i więcej jest nawet krokodyli. Mogę tam iść i napisali, że nie muszę mieć karty prawidłowego zdrowia ochrzczonego w covidowską szczepionką. Nie wiem, coś tam nazywa jakoś. Jakaś taki Ausweis bitte, że nie muszę mieć Ausweis bitte, ich hab szczepionka sein. No to nie mam tego i mogę wejść zobaczyć krokodyla we Francji. Elegancko, bardzo mi się podoba. Wreszcie zobaczę krokodyle i żółwie we Francji. Nie widziałem. Ostatni raz widziałem takie skupisko krokodylów, jak oglądałem film Zmiennicy. Nie wiem, czy były prawdziwe, bo to był film, ale raczej były, bo wtedy filmy były tanie, nie stać było na nic nikogo i mieli tylko ograniczone długość taśmy i musieli za pierwszym razem sfilmować te krokodyle. Więc to były prawdziwe. Ale ja chcę zobaczyć żywe, podobno są, pisze ktoś w komentarzu, nudne, bo nic nie robią i się nie ruszają. Ale żółwia ktoś raz nakręcił, widziałem na zdjęciu, jak drugiego żółwia próbował przekonywać od tyłu. Siłą chyba. Chociaż nie wiem, ten drugi się nie wyrywał specjalnie. Jest, to mi przypomniało, że jest sezon godowy łabędzi aktualnie lokalnie w Southampton i łabędzie sobie tak ładnie pływają i tak śmiesznie robią główkami. A potem ten goni tego. I płyną tak po wodzie, w tą stronę. No i to taka ciekawostka na koniec, żeby nie było tylko w wojnie. Dobranoc, to było zakończenie programu. Do następnego odcinka. Cześć. Cześć.
Sens to lewatywy dzban. Jak tylko uszczkniesz kęs, poprawi się twój stan. Lewatywa jak piwsko, dobra jest na wszystko. Z lewatywą biegnę przez świat.